Proszę Państwa, czas rozpocząć trzeci dzisiaj wykład pana profesora Gutowskiego. Zostali już chyba najtwarci, rzeczywiście najsilniejsi. Od wczoraj, od godziny 16 zaczęliśmy i to już jest rzeczywiście walka ostatnia. Bardzo się, mam nadzieję, że jeszcze wywiąże się dyskusja po wykładzie pana profesora. Ostatnia godzina tego wykładu, później dyskusja i zamknięcie wykładów, także już jesteśmy na ostatniej prostej, ale bardzo dużo się spodziewamy po tej. Bardzo wiele ważnych rzeczy często na finiszu się właśnie w sporcie dzieje, także myślę, że ten wykład też bardzo nas tutaj zainspiruje. To proszę pana profesora o wygłoszenie.
Bardzo dziękuję. Ten wykład zatytułowałem Stare i Nowe. Bóg. Zanim przejdę do, zanim zajmę się problemem relacji między tym, co stare i nowe, muszę poczynić jeszcze kilka uwag odnośnie do zakładanej przeze mnie właściwie pojętej formy religii. Głównie tej tezy o jednostkowości autonomii ludzkich podmiotów. Otóż po pierwsze chcę podkreślić, że założenie o tej jednostkowości autonomii ludzkich podmiotów jest prima facie wiarygodne i wspierane przez nasze poznanie zdroworozsądkowe. W tym zakresie oczywiście, w którym wygląda ono na rzetelne, bo wiemy, że poznanie zdroworozsądkowe jest także źródłem wielu szkodliwych przesądów. W codziennych okolicznościach myślimy o sobie jako autonomicznych, jednostkowych podmiotach, a dopiero spojrzenie zewnętrzne, dziś to jest głównie naukowe, na nasz organizm i umysł, na pochodzenie naszych przekonań, poddaje w wątpliwość tę autonomię. Powstaje więc pytanie, na ile dojrzałe religie powinny uwzględnić tę coraz bogatszą wiedzę o przyrodniczych i społecznych uwarunkowaniach naszych myśli i zachowań. Uważam, że powinny uwzględnić ją w największym możliwym zakresie. W kontekście religijnym istnieje potrzeba odróżnienia sytuacji, w której wmawia się komuś autonomię tam, gdzie jej faktycznie nie ma, albo nawet gdzie nie chce się jej mieć, na przykład w sektach czy sekciarskich formach religii, od sytuacji, w której na przykład przewodnik duchowy, mający świadomość wielorakich uwarunkowań, jakim podlega osoba, którą się opiekuje, stara się tę autonomię wyzwolić, podtrzymać i zaproponować jej ukierunkowanie. Zaproponować, a nie zmusić. Tak powinno być w religii pojętej w sposób właściwy. Ale wiemy, że niekiedy religie są miejscem zniewolenia, manipulacji i zastraszania. Nie da się niestety przypisać takich patologicznych form religijności wyłącznie sektom. Także w największych i najbardziej dojrzałych religiach świata zdarzają się takie nadużycia. Po drugie, chcę podkreślić, że gdy mówiłem, iż w religii wspólnotowość jest ostatecznie wtórna wobec indywidualności, to miałem na myśli indywidualność i autonomię rozumianą jako punkt dojścia życia religijnego, a nie punkt wyjścia. W punkcie wyjścia zwykle mamy poczucie autonomii, ale treść i charakter naszych przekonań praktycznie całkowicie zależy od wspólnoty, w której zostaliśmy wychowani. Co więcej, nie jesteśmy całkowicie odcieleśnionymi podmiotami metafizycznymi, ale czasoprzestrzennymi organizmami podległymi prawom fizyki i biologii, w dość tajemniczy sposób obdarzonymi umysłem zdolnym do autorefleksji. Skoro tak, to częścią zadań ściśle religijnych powinna być pomoc jednostce w usuwaniu barier utrudniających jej uzyskanie autonomii już tu w ziemskich warunkach. Ta pomoc musi polegać na przykład na likwidowaniu biedy. Oto w tej chwili tak bardzo zabiegał obecny papież Franciszek i myślę, że bardzo słusznie. Na wspieraniu edukacji, na współorganizowaniu życia społecznego odpowiadającego aspiracjom jednostek. Tutaj muszę powiedzieć, Kościół katolicki ma ogromne zasługi i bardziej to widać w innych krajach niż w Polsce. Pamiętam, gdy byłem w Indiach, to ten kolosalny wpływ Kościoła katolickiego nie na edukację katolicką czy chrześcijańską, ale po prostu na edukację w ogóle, która w tamtych warunkach ma ogromne znaczenie, jest naprawdę godzien podziwu. To prawda, że zadań religii nie można lokować wyłącznie w dziedzinie spraw społecznych i edukacyjnych, ale nie wolno też od nich całkowicie abstrahować. Gdybyśmy mieli do wyboru wysoce prawdopodobne zachowanie wiary religijnej pewnej społeczności za cenę utrzymania jej w biedzie i niewiedzy oraz wyrwanie jej z takiego stanu za cenę prawdopodobnej utraty wiary, należałoby chyba zrobić to drugie. Ale jeżeli wzrost poziomu edukacji i zamożności ludzi powoduje wypłukiwanie ich wiary, to uwaga osób odpowiedzialnych za religię powinna być zwrócona nie tylko na identyfikowanie błędów i wypaczeń nowego stanu rzeczy, ale także na treść doktryny i charakter zalecanych praktyk, które być może domagają się ponownego przemyślenia. Po trzecie, w odróżnieniu od Jamesa, na którego tutaj się kilkakrotnie powoływałem, sądzę, że pierwszorzędne religijne znaczenie mają nie indywidualne doświadczenia religijne, ale sam metafizyczny fakt jednostkowości oraz moralny ideał osobowej autonomii. Uważam także, że doktryna religijna jest ważna, też wbrew Jamesowi, że nie ma wyłącznie charakteru instrumentalnego, ale aktualnej doktryny religijnej w aktualnej wykładni nie należy uznawać za punkt dojścia, jak często można sądzić z wypowiedzi różnych teologów, ale za punkt wyjścia szeroko pojętego życia religijnego. Z punktu widzenia religii współczesnych zasadniczy problem stanowią nie same rozbieżności między aktualną doktryną a nieharmonizującymi z nią przekonaniami wiernych, przekonaniami, o których sądzą, że są dobrze uzasadnione, bo takie rozbieżności pojawiały się przecież dawniej, z biegiem czasu je usuwano, ale coraz większy zakres tych rozbieżności, zwłaszcza w kwestiach moralnych, i tempo narastania nowych. Ja myślę, że to jest w tej chwili główny problem. W takiej sytuacji najgorszą rzeczą jest intelektualna degeneracja elit religijnych, bo to wzmacnia tendencje izolacjonistyczne w religiach. Izolacja środowisk religijnych od szeroko pojętej sfery świeckiej pozwala bowiem nie tylko na niepodejmowanie problemów, ale nawet na ich niezauważanie, na to, żeby pytań w ogóle nie formułować. Otóż to ja bym uważał za największe zagrożenie jakby współczesnej religii. I teraz już przechodzę do tych dwóch punktów, które są przedmiotem mojej refleksji w tym wykładzie. Stare i nowe. Otóż ta ostatnia myśl prowadzi do zagadnienia, które hasłowo określiłem w tytule jako stare i nowe. Stwierdzenie, że religia w najbardziej konkretnych przejawach dotyczy jednostki zainteresowanej własnym przeznaczeniem, które wiąże z wiarą w Boga, ma charakter punktowy. Jest jak zdjęcie kierowcy z fotoradaru, które mówi nam coś o jego zachowaniu w jednym wybranym miejscu, ale nie odsłania całej dynamiki jego jazdy. Jeśli chcielibyśmy dowiedzieć się o nim coś więcej, potrzebny byłby zapis filmowy ruchu pojazdu w różnych dniach, okolicznościach, sytuacjach czy na różnych trasach. Krótko mówiąc, aby uchwycić charakterystyczne rysy podmiotu religijnego w tym aspekcie, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na zmiany, jakie zachodzą w jego odniesieniu do religii. A zachodzą one na różnych poziomach w stosunku do doktryny, praktyk, do własnej wspólnoty religijnej. I spowodowane są wieloma czynnikami, takimi jak naturalny rozwój psychofizyczny, intelektualny i duchowy, nabywanie pozareligijnych przekonań, na przykład naukowych czy moralnych, które wchodzą w konflikt z tezami religijnymi, nabywanie nowych doświadczeń życiowych, które interferują z praktykami nakazanymi przez religię. Religijne myślenie o podmiocie religijnym nie może uwzględniać wyłącznie tego aspektu jego życia, który przejawia się w przeplataniu się momentów wzmożonej wiary z chwilami zwątpienia w odniesieniu do z góry ustalonej i niezmiennej doktryny oraz praktyk religijnych. Powinno wziąć pod uwagę także coś, co określiłem tu już parę razy jako indywidualne negocjacje z doktryną i wspólnotą odnośnie do tego, w co należy wierzyć i na czym polega właściwe życie religijne. Mógłby ktoś powiedzieć, że włączenie tego aspektu do samego rdzenia życia religijnego jest bezzasadne, bo choć to prawda, że ludzie dzisiaj negocjują treść wiary i praktyk religijnych, same te doktryny i zasadnicze praktyki są przecież niezmienne. Sądzę, że tak nie jest. I co więcej, uważam, że reprezentanci poszczególnych religii, w tym chrześcijaństwa, wcale nie potrzebują tezy o niezmienności szczegółowych doktryn, aby wyrazić to, co z religijnego punktu widzenia jest najważniejsze. Dynamikę rozwoju religii jako całości i rozwoju jednostkowego życia religijnego znacznie lepiej oddawałoby pojęcie stabilności lub zmiany ukierunkowanej na pewne cele. Pojęciu zmiany warto przyjrzeć się nieco bliżej. W filozofii wieku XIX i XX świat, który już wcześniej dzięki odkryciom geograficznym rozszerzył się dla Europejczyków przestrzennie, powiększył się także w sensie czasowym. A sam czas i zmiana przestały być postrzegane jako jedynie akcydentalne elementy rzeczywistości. Oczywiście już znacznie wcześniej pojawiali się myśliciele, którzy zapowiadali ten pogląd. Wystarczy przywołać choćby Heraklita z jego metaforą rzeczywistości jako płynącej rzeki, do której nie sposób wejść dwa razy. Ale w dziejach kultury zachodniej pojawiał się on na drugim, a może nawet na trzecim planie. Wyobraźnia filozofów i teologów zdominowana została przez intuicję, której hołdowali zarówno Platon, jak i Arystoteles, że zmiana jest oznaką niedoskonałości. Dlatego u Platona jedną z głównych cech tego, co realne w sensie ścisłym, czyli idei, jest niezmienność. Najbardziej chyba konsekwentne rozumowanie oparte na intuicji niezmienności jako oznaki doskonałości przeprowadził Arystoteles, który byt doskonały, czyli Boga, pozbawił nawet wiedzy o zmiennym świecie, No bo wiedza ta wprowadzałaby zmianę w boskim umyśle, a więc umniejszałaby jego doskonałość. W takiej sytuacji jedynym przedmiotem myślenia Boga może być on sam, co oznacza, że nie może wiedzieć o czymkolwiek innym. Oczywiście arystotelesowski Bóg nie był stwórcą świata ex nihilo, ani jego porządku. To wszystko istniało odwiecznie. Jego rola polegała na byciu przyczyną celową, czy inaczej mówiąc przedmiotem miłości całego świata, dążącego do doskonałości. Jako byt doskonały Bóg nie odwzajemnia tej miłości. Nie może nawet o niej wiedzieć. Jak więc jest możliwe, żeby Arystoteles przypisał swojemu Bogu sprawstwo zmian, ruchu sfer niebieskich i całego świata podksiężycowego? Otóż ruch przenosi się od Boga jako przyczyny celowej, a nie sprawczej. To trochę tak, jakby zakochać się w osobie, która nawet nie wie o naszym istnieniu i nie jest świadoma, że wszystkie nasze emocje, pragnienia, wszelkie poruszenia ciała i duszy krążą wokół niej. W tym mniej więcej sensie arystotelesowski Bóg jest nieporuszonym poruszycielem, stanowi źródło ruchu, o którym nie wie i z racji swej doskonałości wiedzieć nie może. U podstaw tego genialnie konsekwentnego rozumowania tkwiło właśnie przekonanie o niezmienności jako przejawie niedoskonałości. A trzeba dodać, że u Arystotelesa deprecjacja zmiany dotyczy nie tylko poziomu metafizycznego, ale i kosmologicznego. Teza o niezmienności hierarchicznej struktury wszechświata na całe wieki wyznaczyła sposób myślenia o naturze. Świat jest odwiecznie uporządkowany, a granice między sferami, rodzajami i gatunkami są ostre i nieprzekraczalne. Obrońcy metafizyki Arystotelesa oburzają się niekiedy na taką interpretację ich filozoficznego mistrza i podkreślają, że w koncepcji substancji wyeksponował on dynamiczny aspekt świata. To oczywiście prawda, ale po pierwsze zmienność substancji rozumiana jako aktualizacja potencjalności dotyczy jednostek w obrębie sztywno ustalonych rodzajów i gatunków. A po drugie, samo przechodzenie z potencjalności do aktu jest właśnie oznaką niedoskonałości. Dlatego byt doskonały, jakim ex definitione jest Bóg, musi być czystym aktem pozbawionym jakichkolwiek potencjalności. Ale i tu zwolennicy Arystotelesa zwróciliby uwagę, że ów niezmienny Bóg jest przecież aktem, a nie możnością, a akt oznacza aktywność, która niekoniecznie musi się wiązać ze zmianą. Jednak nawet gdyby przyjąć rozróżnienie między zmianą zachodzącą w domyśle w świecie fizycznym, a niezmienną aktywnością w świecie pozafizycznym, warto zauważyć, że dla arystotelesowskiego Boga nawet wiedza o zmiennym świecie nie może być częścią owej aktywności. Jest on aktywny w jakimś tajemniczym, niepojętym dla nas sensie. Można spekulować, że taki Bóg posiadałby zaktualizowaną wiedzę ogólną o wszystkich niezmiennych prawach rządzących światem, ale już nie o bytach jednostkowych. Bo zarówno u Platona, jak i u Arystotelesa wyrazem doskonałości była także ogólność i jedność, przeciwstawiające się jednostkowości i wielości. Gdyby tak zinterpretować arystotelesowską koncepcję boskiej wiedzy jako pomijającej z racji jej doskonałości wszystko, co zmienne, jednostkowe i zróżnicowane, wówczas moglibyśmy w niej widzieć ten sam ideał wiedzy naukowej, który wcześniej nieco inaczej wyraził Platon. Tutaj przy okazji chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pewne charakterystyczne zakłócenie dla tej wizji świata. O ile rzeczywiście Platon i Arystoteles utrzymywali ją w takiej formie, jak to przedstawiłem, bo wiadomo, że istnieje wiele różnych interpretacji. Otóż u Platona poznanie wymaga jednostkowego podmiotu, któremu, jak ludzkiej duszy, rzeczywistość może się jawić w postaci bardziej bądź mniej właściwej lub, jak Bogu, w postaci doskonałej. Przypominam to, że idee ogólne są ogólne w swojej treści, ale każda z nich jest osobna i w jakimś sensie jednostkowa. Otóż gdy uwzględnimy tę komplikację, zmienia się cały punkt ciężkości platonizmu i arystotelizmu. Obiektywna wiedza o świecie przestaje być celem samym w sobie, a staje się instrumentem dla rozwoju jednostkowej duszy czy budowy sprawiedliwego państwa. Dualizm tego, co abstrakcyjne i jednostkowe, pierwszoosobowe i trzecioosobowe, wewnętrzne i zewnętrzne, obecny był w myśli filozoficznej od starożytności. Nowożytni myśliciele, tacy jak Kartezjusz, jedynie go wyostrzyli. Dualizm ten towarzyszy nam i dziś, mimo zaklęć różnych filozofów, że ostatecznie go przezwyciężymy. Idea Boga chrześcijańskiego, która była pod wieloma względami przeciwieństwem idei Boga arystotelesowskiego. Chrześcijański Bóg stworzył świat, a więc też go zna i kocha poszczególne stworzenia, które nań się składają. Zna go nie za pomocą pojęć ogólnych, bo te są jedynie protezami poznania właściwego, którymi muszą się posługiwać umysły skończone. Nieskończony Bóg nie musi. W porównaniu z Platonem i Arystotelesem mamy tu zupełnie inny stosunek do tego, co jednostkowe. Jednostkowość jest oznaką doskonałości, a ogólność właśnie oznaką niedoskonałości. Idąc radykalnie za tą myślą, trzeba by powiedzieć, że dla chrześcijańskiej miłości przynależność do takiej czy innej grupy, zawsze przecież sygnalizowana za pomocą pojęć ogólnych, nie powinna mieć znaczenia. Nie ma Żyda, ani Greka, niewolnika, czy człowieka wolnego, kobiety, czy mężczyzny. Istnieje tylko godna miłości jednostka. Ale z drugiej strony, umysły skończone muszą mieć jakoś świat jakoś uporządkowany, zwłaszcza w aspekcie duchowym i moralnym. Budowanie doktryny można by zinterpretować jako próbę odczytania i usystematyzowania boskich propozycji zawartych przede wszystkim w Ewangeliach. Systematyzacją tym nadano status prawd ostatecznych i niezmiennych, co pewnie było związane właśnie ze starym greckim przekonaniem o niezmienności jako przejawie niedoskonałości. W ten sposób w filozoficznej idei chrześcijańskiego Boga zawarto dwie istotne myśli. Jedna była odwróceniem greckiej deprecjacji jednostkowości na rzecz ogólności, a druga akceptacją greckiej deprecjacji zmiany na korzyść niezmienności. I mam wrażenie, że duży fragment dziejów chrześcijaństwa można by opisać jako przybliżanie się teologów do jednego z tych dwóch oblicz boskości. Do Boga niezmiennego porządku i abstrakcyjnej ludzkości i Boga miłującego każde stworzenie z osobą. Na tej osi można by też umieścić zróżnicowanie między chrześcijaństwem bardziej liberalnym i bardziej konserwatywnym. Deprecjacja zmienności w głównym nurcie filozofii greckiej, którą Arystoteles, bezsprzecznie jeden z najgenialniejszych filozofów wszechczasów, implementował do swojej teologii i kosmologii, ukształtowała w dużej mierze sposób myślenia dominujących chrześcijańskich filozofów i teologów, którzy wzmocnili interpretację religii jako zorientowanej na niezmienną wieczność i traktującej świat doczesny jedynie albo aż jako próbę, która ustali nasze miejsce w dwóch ostro od siebie oddzielonych rodzajach wieczności – niebie i piekle. Całkiem możliwe, że opór przed zdroworozsądkowym i motywowanym przynajmniej częściowo względami moralnymi przypuszczeniem niektórych ojców Kościoła i współczesnych teologów, na przykład księdza profesora Hryniewicza, że w świecie pozaziemskim możliwa jest jeszcze jakaś zasadnicza zmiana ludzkiego przeznaczenia, wypływał z przekonania, że struktura świata wiecznego musi być niezmienna, podobnie jak niezmienne są gatunki i rodzaje w świecie skończonym. Nie może więc być czegoś pośredniego między niebem i piekłem, tak naprawdę. To jest niebo i piekło i koniec, prawda? To dzisiejsze mówienie o czyściu na pewno musi niepokoić wszystkich teologów, którzy mają taki ostry obraz świata, prawda? Podobnie jak zresztą wszelkie, każde mówienie o sytuacjach granicznych między ostro wyznaczonymi rodzajami czy gatunkami. Wszyscy, którzy choć trochę znają dzieje filozofii i teologii, wiedzą, że jak dalej przebiega rozpoczęta przeze mnie narracja. Filozofia i nauka XIX i XX wieku eliminują przekonanie o niezmienności struktury świata na poziomie kosmologicznym oraz o niezmienności i niewzruszonym charakterze wcześniej odkrytych prawd. Pojawiają się ontologie, antropologie i teologie procesualne w szerokim sensie tego słowa, których zwolennicy wychodzą z założenia, że to właśnie zmienność jest koniecznym warunkiem wszelkiego życia, wszelkiej podmiotowości, a niezmienność, jak zastygła skamielina, wyraża niedoskonałość. W ostatnich dziesięcioleciach filozoficzne koncepcje zeszły w końcu do ludu, który dziś już wie, że żyje w płynnej rzeczywistości i nie tylko biologiczne gatunki, nie tylko nauka, technika i religia, ale i moralność nieuchronnie się zmienia, a prawa od fizycznych po moralne są jedynie względnie stabilne. Zostały jeszcze prawa matematyki i logiki, ale poza kurczącą się grupą platoników coraz mniej filozofów wierzy w ich bezwzględny i absolutny charakter. Ludzie zawsze zmieniali poglądy i zachowania, ale nie twierdzili, że tak należy robić. A w prymitywnej, postmodernistycznej wersji procesualizmu, okraszonego niewybrednym utylitaryzmem, uznaje się niezmienność nie tylko za fakt, ale za coś doskonalszego od niezmienności. Zmieniamy się i uznajemy, że mamy prawo, a nawet obowiązek radykalnie się zmienić. Znaczy to często widać nawet na przykład w takich autodeklaracjach polityków, prawda, który no, biorąc sobie trzecią żonę, mówi, że jest teraz już nowym zupełnie człowiekiem, innym człowiekiem, prawda? On się zmienił całkowicie, w związku z tym nie ma. I znaczy, bo to, że bierze sobie trzecią żonę, prawda, to jest rzecz zupełnie zrozumiała w tym sensie, że tak się działo.
Tak się dzieje.
Tak się działo dawniej. Ale problem polega na tym, zmiana polega na sposobie uzasadnienia. Dawniej człowiek by się tego wstydził. Dziś natomiast jest to raczej powód do chwały. To znaczy, to jest uzasadnienie podaje się jakby z podniesioną przyłbicą. Można by pomyśleć, że w ten sposób ostatecznie została zniweczona potrzeba niezmienności i stabilności. Tak jednak nie jest. Starożytni filozofowie greccy dobrze wyczuwali, że niezmienność niesie ze sobą coś wartościowego, dzięki czemu świat nie jest chaosem, a nasze jednostkowe życie może toczyć się w przewidywalnych granicach. Czym innym jest jednak całkowita niezmienność niż względna stabilność. I dla nas przecież, choć jesteśmy chyba bardziej niż nasi dziadkowie otwarci na możliwość zasadniczych przemian, stabilność pozostaje ważną wartością i zmianę traktujemy jako narzędzie do jej uzyskania. Zrzymamy się, gdy na uczelniach co kilka lat zmieniają się reguły gry, gdy zbyt szybko zmienia się prawo, gdy musimy przystosowywać się do ciągle nowego świata. Trzeba jednak wyraźnie odróżnić naturalną potrzebę stabilności od irracjonalnego uporu, polegającego na chęci zachowania bez żadnych modyfikacji przeszłego czy aktualnego stanu posiadania w jakiejś dziedzinie. Przykłady takiego uporu znaleźć można zarówno wśród obrońców religii, jak i wśród piewców nauki. Po stronie religii oczywistym przykładem tego jest pewna odmiana teologii, a mianowicie ta, której zwolennicy głoszą, że istotne prawdy religijne zostały nie tylko odkryte, ale na tyle jasno wyartykułowane, że wiernym pozostaje ich wyznawanie, a przyszłym teologom jedynie interpretacja praktyczna, więc aplikacyjna. Mimo racjonalistycznego żargonu, jakim niekiedy wyraża się ten pogląd, ma on moim zdaniem zasadniczo charakter fideistyczny. Mam tutaj odpowiedni dowcip, ale to może go sobie pominę. Chyba, że Państwo chcą bardzo. To wyczytałem u księdza Tomasza Halika, który gdzieś w swojej publikacji przytoczył taką anegdotę, prawda, jak Pan Bóg i Święty Piotr oglądają wiadomości, prawda, i leci materiał z Chin o tym, jak biedni rolnicy często ciężko pracują na polach ryżowych i Pan Bóg mówi: okropne, jak ci ludzie cierpią, to strasznie ciężka praca, na co Święty Piotr przypomina: przecież sam tego chciałeś, prawda? To ty powiedziałeś, w trudzie będziesz zdobywał pożywienie dla siebie. No ale ja nie myślałem tego tak dosłownie. Chwilę potem są wiadomości gdzieś tam z izby porodowej, kobieta rodzi w bólach, no i ta sytuacja się powtarza, Pan Bóg mówi: jak ta kobieta cierpi? A Piotr mu odpowiada: no ale sam tego chciałeś, mówiąc, w bólach będziesz rodzić. Ale ja nie myślałem o tym tak dosłownie. I kolejne doniesienie z Watykanu, prawda, podjeżdżają limuzyny, wysiadają kardynałowie w purpurze, sekretarze tam niosą za nimi teczki. Pan Bóg zdziwiony mówi: no a co to za jedni, prawda? Na to Święty Piotr: no to są ci, co już dawno zrozumieli, że nie myślałeś o tym tak dosłownie. Więc to jest taki przykład na ten typ myślenia teologicznego. Ale proszę Państwa, tego rodzaju religia, tego rodzaju teologia, a niekiedy też i próbująca ją uzasadnić filozofia religii, wcale nie jest jedyną egzemplifikacją potrzeby zatrzymania zmiany oraz ostatecznego i niepodważalnego uporządkowania świata ludzkiego. I dla kontrastu chciałbym Państwu powiedzieć, że ta potrzeba jest również głęboko zakorzeniona wśród uczonych. I tych filozofów, którzy poznanie naukowe uznają za jedynie wartościowe, i ona wyraża się w różnych postaciach scjentyzmu. Scjentyzm jest, w moim rozumieniu, skrajnie konserwatywnym poglądem w sprawie przyszłego stanu nauki. Głosi mianowicie, że ów przyszły stan będzie zasadniczo taki sam jak stan aktualny, a zmiany zajdą jedynie w szczegółach. Jeżeli więc obecne nauki przyrodnicze i społeczne opierają się na założeniu naturalistycznym, czyli materialistycznym, jeżeli z zasady eliminują ze swojego widoku to, co jednostkowe, a zwłaszcza osobowe, na przykład indywidualną wolność, to znaczy, że przyszła nauka to podtrzyma. Ja muszę powiedzieć, ja nie widzę żadnego powodu, żeby myśląc o przyszłości nauki utrzymywać tego rodzaju pogląd, a pełno jest scjentystów, no Dennett jest jednym z nich, ja myślę, którzy właśnie coś takiego utrzymują. Moim zdaniem zarówno zwolennicy teologicznego dogmatyzmu, jak i scjentyzmu posiadają typowe defekty uniemożliwiające im prawdziwie naukowe podejście do rzeczywistości, a mianowicie braku wyobraźni i ciekawości świata. Rzeczywistość przedstawia im się jako domknięta już tu i teraz i najlepiej w szczegółach. Przyznajmy jednak, że i my wszyscy mamy, nawet jeśli nie podzielamy takich skrajnych postaw, mamy problem z włączeniem tego, co nowe, do starych schematów. Na różnych płaszczyznach, moralnej, naukowej, religijnej, czy szczególnie intensywnie na nas oddziałującej dzisiaj technicznej. Dla niewielu ludzi dzisiaj nowa komórka, tablet, program komputerowy czy nowy sposób rozliczania się z bankiem jest powodem do rozpaczy, wyzwalającym marzenia o powrocie do starego świata, pozbawionego tych wszystkich nowinek, ale większość z nas odczuwa niepokój i ma kłopoty z przystosowaniem się do nowości. Młode wino rozsadza stare bukłaki, a nowych nie umiemy szybko wyprodukować, albo nie chcemy tego zrobić. Prawda? Ten naturalny opór przed zbyt szybkimi i zbyt radykalnymi zmianami musi być brany pod uwagę, zwłaszcza przez osoby zarządzające państwami, przedsiębiorstwami czy kościołami. Tym bardziej, że nie zawsze to młode wino jest dobre i nie każdy stary bukłak mniej wytrzymały niż i gorszy od nowego. Stwierdziłem już, że nie ma algorytmu, który pozwoliłby nam w konkretnych przypadkach rozstrzygać, kiedy stare poglądy należy zastąpić nowymi, a kiedy je zachować. Może poza ogólnym zaleceniem, że jeśli te pierwsze są znacznie słabiej uzasadnione niż te drugie, to rozsądnie jest je wymienić. Jednak gdy niezgodność nie jest prostą sprzecznością, a tak jest bardzo często, istnieje wiele sposobów, aby harmonizować stary pogląd z nowym bez konieczności eliminacji któregokolwiek z nich. Tutaj większą presję na zmianę wywiera wymóg koherencji, czyli treściowego powiązania zdań, niż wymóg konsystencji, czyli niesprzeczności. Ponadto w wielu przypadkach ocena stopnia uzasadnienia przekonań ma charakter subiektywny i wówczas o akceptacji lub odrzuceniu jednego z dwóch konkurencyjnych sądów decydują czynniki pozaracjonalne. Takim czynnikiem może być na przykład poczucie zakorzenienia w ważnej dla danej osoby wspólnocie, zorganizowanej wokół pewnej doktryny, której fragment poddawany jest w wątpliwość przez nowe dane, na przykład naukowe. Są filozofowie, którzy uważają, że w zwykłych przypadkach mamy intelektualny i zarazem moralny obowiązek akceptowania przekonań lepiej uzasadnionych. Ale tam, gdzie opozycyjne poglądy dotyczą spraw nadzwyczajnych, czyli szczególnie ważnych życiowo, a racje za opozycyjnymi stanowiskami mniej więcej się równoważą, mamy prawo do wiary, czyli do akceptacji jednego z nich bez odpowiedniego uzasadnienia. Taka koncepcja daje możliwość obrony różnorodnych przekonań i praktyk religijnych, moim zdaniem także ateistycznych, o ile dana osoba uznaje je za szczególnie ważne życiowo. A tak właśnie ludzie traktują swoje centralne przekonania światopoglądowe, zwłaszcza wówczas, gdy stanowią one zwornik wspólnoty, którą współtworzą. Uważam, że zasada szczególnej ochrony poglądów uznanych za wyjątkowo ważne dla danej osoby czy wspólnoty, bo tak można by ją nazwać, usprawiedliwia trwanie przy nich nawet w sytuacji mnożących się poważnych wątpliwości co do ich prawdziwości, ale nie usprawiedliwia akceptowania ich z najwyższą asercją. Można by ją wyrazić za pomocą reguły. Nie porzucaj pochopnie poglądów, które uważasz za szczególnie ważne. Podkreślam, nie chodzi o nieporzucanie ich w żadnych okolicznościach, ale o nieporzucanie pochopne, czyli udzielenie im mocniejszej ochrony przed falsyfikacją. Jeśli na przykład mam przyjaciela, o którym sądzę, że jest prawdomówny i jest w moim życiu kimś ważnym, to mam dylemat, gdy dowiaduję się, że jest uważany za oszusta. Moim zdaniem w takich sytuacjach jest rzeczą rozsądną, aby nie porzucać swojego wcześniejszego zdania o nim zbyt szybko. Oczywiście pozostaje problem, aby taka postawa nie przerodziła się w niepożądaną i szkodliwą naiwność. Ale sądzę, że opór przed natychmiastowym porzuceniem przekonań szczególnie dla nas ważnych jest i psychologicznie zrozumiały, i pragmatycznie racjonalny. Można powiedzieć, że mamy tu aplikację prawniczej zasady, że oskarżony jest niewinny, dopóki mu się tej winy nie udowodni. Przy czym w przypadku owych szczególnie dla nas ważnych przekonań podnosimy nieco standardy dowodzenia niewinności. Albo, aby użyć innej metafory, decydujemy się na wynajęcie znacznie lepszego adwokata. To oczywiście nie eliminuje rozbieżności w ocenie tego, czy stare należy już zastąpić nowym, tak jak często nie eliminuje rozbieżności w ocenie winy czy niewinności oskarżonego. Zgodnie z proponowanym przeze mnie modelem, różnica między skrajnymi konserwatystami i skrajnymi liberałami polega na tym, że pierwsi decydują się na obronę starych formuł i interpretacji do ostatniej kropli krwi, a drudzy oddają je po pojawieniu się najdrobniejszych wątpliwości. W Kościele katolickim dobrym przykładem jest historia reakcji na zmiany Soboru Watykańskiego II. Jedni teologowie uważali je za zbyt kosmetyczne i podjęte za późno, a inni za zbyt głębokie i zdecydowanie przedwczesne. Jedni twierdzili, że Sobór wprowadził istotne zmiany, a inni, że żadnych istotnych zmian wprowadzić nie mógł, bo zarządza niezmiennie objawioną prawdę. W takich sytuacjach zachowanie umiaru i mądrości jest rzeczą niełatwą, zwłaszcza wówczas, gdy trzeba brać pod uwagę wiernych z różnych części świata. W Azji, Afryce i Ameryce Południowej chrześcijaństwo kwitnie, ale nie jest ono intelektualnie wyrafinowane. Za to w Europie jest przeintelektualizowane i umiera. Łatwo stąd wyciągnąć wniosek, że zagrożeniem jest intelekt i ciągła problematyzacja wszystkiego, a ratunku należy szukać w bardziej emocjonalnej religii południa. Moim zdaniem obowiązkiem chrześcijańskich filozofów i teologów zachodnich jest konfrontowanie doktryny z najnowszą wiedzą, niezależnie od jakichkolwiek kwestii taktycznych czy strategicznych. Częścią tego zadania jest wskazywanie tych fragmentów doktryny, które powinny zostać poddane reinterpretacji. Teraz podam przykład. Na przykład ja uważam, że obecnie trzeba, czy powinno się przemyśleć na nowo koncepcję cudu jako boskiej interwencji w bieg rzeczy, wyznaczony przez prawa przyrody, przy założeniu, że Bóg jest transcendentny i doskonały. Sądzę bowiem, że koncepcja taka byłaby kompromitująca dla tak pojętego Boga. W tej wizji byłby on bowiem jako tak jak władca absolutny, który w swoim państwie ustalił powszechne prawo, na przykład podatkowe, a następnie dla pewnych osób czyni wyjątki, dlatego że szczególnie mu się spodobały albo dlatego, że najmocniej prosimy. Ale to jest mniej niepokojące. Najważniejsze jest coś innego. Otóż w takiej koncepcji ze szczególną ostrością pojawia się następujący problem. Jeżeli Bóg od czasu do czasu interweniuje w dzieje świata, jeśli zakładamy taką możliwość, przez zawieszanie ustanowionych przez siebie praw przyrody, to dlaczego nie interweniuje tam, gdzie zgodnie z naszymi intuicjami moralnymi powinien był to uczynić? A więc w sytuacji, gdy dzieje się zło, zwłaszcza tak zwane zło naturalne, gdy na przykład w katastrofach naturalnych giną niewinni ludzie. W tym kontekście argument, że większość zdarzeń uważanych za cudowne można wytłumaczyć naukowo, jest dla mnie jedynie argumentem dodatkowym, choć oczywiście także ważnym. Tutaj odwoływanie się do tajemnicy uznałbym za akurat w tym przypadku za taki troszeczkę trik sofistyczny, chociaż w niektórych przypadkach odwołanie się do tajemnicy w teologii jest rzeczą absolutnie uczciwą i pożądaną. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że są dwa sposoby rozumienia, dwa rodzaje rozumienia tego argumentu z tajemnicy. Uczciwy i nieuczciwy. Ale to jest jakby osobna sprawa. Myślę, że tutaj trzeba by się zastanowić, na czym przebiega, gdzie przebiega ta granica między uczciwym odwołaniem się do tego, co nazywam argumentem z tajemnicy i nieuczciwym. A więc z mojej perspektywy tą starą koncepcję cudu powinno się wyeliminować. I skłonny jestem ją wyeliminować z systemu moich przekonań religijnych, przekonań, które dla mnie osobiście są ważne i którym daję podwójną ochronę przed falsyfikacją. Zdaję sobie sprawę, że to doprowadzić musi do modyfikacji mojego systemu przekonań, na przykład w kwestii natury Boga i jego relacji do świata, w kwestii oceny procedur mojego Kościoła w sprawie orzekania świętości i tak dalej. Nie sądzę jednak, aby modyfikacje te były na tyle duże, abym musiał zastanawiać się nad moją przynależnością do Kościoła katolickiego. Wprost przeciwnie, za swój obowiązek wobec moich współbraci w wierze, których i którą cenię, uważam zwrócenie uwagi na potrzebę zmiany starego sposobu myślenia o relacji Boga do świata czy o religijnych kryteriach świętości. Rozumiem, że ktoś może twierdzić, że stara koncepcja cudu da się jeszcze utrzymać, ale ja po prostu uważam, że nie ma racji i że w uczciwej rozmowie pozbawionej takich sofistycznych sztuczek można to wykazać. Czyli według mnie w tym przypadku stare trzeba zastąpić nowym, trzeba porzucić. Jednocześnie nie sądzę, aby rezygnacja z tej koncepcji cudu była oznaką klęski doktrynalnej katolicyzmu. Wprost przeciwnie. Jest to podobnie jak porzucenie wielu innych przekonań, o których nasi poprzednicy sądzili, że należą do centrum doktryny, jej zwycięstwo. Podobnie jak zwycięstwem idei demokracji było porzucenie przekonania starożytnych Greków, że ustrój ten mogą realizować wyłącznie mężczyźni. Porzucenie tego przekonania nie jest żadną klęską idei demokracji. Wprost przeciwnie, to jest po prostu to jest zwycięstwo idei demokracji. Otóż to właśnie oznaczało moje stwierdzenie, że aktualną doktrynę powinno się traktować jako punkt wyjścia życia religijnego, a nie punkt dojścia. Teraz jeszcze chcę dodać, że tego punktu dojścia nie trzeba pojmować jako czegoś, co my sami tworzymy, ale jako żmudne z biegiem dziejów żmudnie z biegiem dziejów odkrywany właściwy sens chrześcijaństwa lub religii w ogóle. W tym kontekście porzucenie starego elementu doktryny należałoby przyjmować bez poczucia klęski, po cichu i zaciśniętymi zębami, ale raczej z radością. Czy to znaczy, że należy jednocześnie porzucić użycie słowa cud? Nie. Ale trzeba znaleźć dla niego nowe zastosowanie i myślę, że na poziomie języka religijnego takie poszukiwania trwają od dziesiątków lat. Cudem nazywamy zdarzenia całkiem naturalne, na przykład urodzenie się dziecka. Możliwe, że trzeba zmodyfikować też koncepcję Boga i jego relacji do świata, zwłaszcza do człowieka, ale to także uznałbym za rzecz korzystną. Zgodnie z przyjmowanym przeze mnie modelem nie mogę utrzymywać mojego stanowiska w tych kwestiach za całkowicie pewne i muszę być gotów na rozważenie jego modyfikacji, a nawet na odrzucenie, ale podobnej postawy oczekiwałbym od moich adwersarzy. Ja tutaj Państwu podałem przykład cudu, ale tak naprawdę większość problemów, które dzisiaj są kontrowersyjne, pochodzą z dziedziny moralności. Myślę, że tutaj one są najbardziej rozgrzewają, tak powiem, umysły współczesnych ludzi, religijnych i niereligijnych, co zresztą sami obserwujemy w różnych debatach internetowych czy w różnych rozmowach medialnych. Tyle chciałbym powiedzieć na temat tego zagadnienia stare i nowe. Teraz przechodzę do drugiego punktu, Bóg. Na koniec, skoro są to wykłady z teologii naturalnej imienia Józefa Bocheńskiego, wypada nawiązać do ich dwóch bohaterów. To jest do Pana Boga i do Bocheńskiego. Już po wysłuchaniu moich wywodów mógłby ktoś powiedzieć, że w proponowanym przeze mnie ujęciu człowieka, jaki wyłania się z religii, Bóg jest właściwie niepotrzebny. Całkiem świecka edukacja, polityczna zmiana warunków życia doprowadzi w końcu do stanu, który określiłem jako pożądany. Otóż sądzę, że nie, że aktualna wiedza naukowa nie uprawnia nas do optymizmu co do naszego losu, ani co do losu tworzonej przez nas kultury. Aby rzecz nieco rozjaśnić, przytoczę słowa Józefa Bocheńskiego z jego książeczki Ku filozoficznemu myśleniu. Otóż w polskim wydaniu z 1986 roku, które ukazało się 27 lat po oryginalnym wydaniu niemieckim, znalazło się jednostronicowe posłowie, w którym pisze, że od tamtego czasu jego poglądy zasadniczo się nie zmieniły, ale w dwóch sprawach zajmuje teraz stanowisko bardziej radykalne. Pierwsza dotyczy zadań i sposobu uprawiania filozofii. Bocheński uważa, że obecnie uprawianie filozofii syntetycznej, dążącej do zbudowania jakiegoś ogólnego obrazu rzeczywistości, przeżyło się i że musimy poprzestać na szczegółowych analizach. To dla nas jest nieistotne. Druga zmiana dotyczy obrazu człowieka. Tutaj już cytuję Bocheńskiego. Jestem teraz przekonany, że zgodnie z wynikami wszystkich nauk, od astronomii do psychologii, człowiek nie jest wcale wyjątkiem w przyrodzie, ale jej częścią. Widzę też jaśniej niż dawniej, że człowiek jest wyjątkowo złym i okrutnym stworzeniem. Uważam więc, że humanizm filozoficzny, według którego byłby czymś istotnie różnym od zwierząt i wyjątkowo wzniosłym, jest zabobonem, a nawet głównym zabobonem naszych czasów. Koniec cytatu. Ważne w tym fragmencie jest słowo filozoficzne. Według Bocheńskiego humanizm filozoficzny, czyli humanizm oparty na czysto racjonalnych podstawach, to przesąd. Nie jesteśmy centrum świata, ale częścią natury. Z punktu widzenia ideałów moralnych, natura obchodzi się ze swoimi mieszkańcami okrutnie. Wystarczy tylko pomyśleć o ewolucyjnej walce o przetrwanie, a człowiek jeszcze to okrucieństwo zwielokrotnie. Do tej opinii Bocheńskiego przyczyniło się zapewne doświadczenie wojny, komunizmu i innych tragedii wieku XX. Skoro teza o wyjątkowości człowieka i także o znaczeniu owych ideałów nie ma żadnych racjonalnych, czyli filozoficznych podstaw, to czy może mieć jakiekolwiek inne podstawy? Bocheński kończy przytoczony fragment następująco, cytuję. Można oczywiście wierzyć, że Bóg w niezrozumiałym dla nas miłosierdziu wyszczególnił i pokochał to właśnie zwierzę, nadając mu nadzwyczajną godność. Ale to jest rzecz wiary, religii, nie filozofii. Koniec cytatu. Myślę, że obserwacja Bocheńskiego nie jest jedynie wyrazem jego przekory wobec filozofii głoszących tezę o szczególnej wielkości i godności człowieka, ale raczej pokory wobec własnych doświadczeń oraz wyników nauk przyrodniczych i społecznych. Jeśli nawet zgodzimy się na to, że metodologia tych nauk ogranicza je do pewnego aspektu świata, inne czyniąc niedostępnymi, to przy założeniu, że wymiar psychofizyczny człowieczeństwa nie jest jedynie czymś akcydentalnym, musimy się liczyć z tym naukowym obrazem nas samych. Czy jednak rzeczywiście jest tak, że obraz ten całkowicie zaprzecza naszym ideałom moralnym, że jak twierdzi Bocheński, jesteśmy wyjątkowo złym i okrutnym stworzeniem? Filozofowie, którzy budują antropologię i filozofię społeczną w oparciu o nauki, starają się wykazać, że dużą część ludzkich zachowań moralnych, zachowań, które są przecież faktem, można również interpretować jako zachowania naturalne, przyrodnicze, spowodowane na przykład koniecznością kooperacji z innymi w celu osiągania zadań ewolucyjnych. Od czasu, gdy Bocheński napisał przytoczone słowa, naturaliści przedstawili kilka pomysłowych wyjaśnień naszej moralności, ale myślę, że te nowe wyjaśnienia, no, między innymi ta teoria Dawkinsa czy Deneta też zawiera tego rodzaju wyjaśnienia, myślę, że te wyjaśnienia nie zmieniłyby gorzkiego osądu Bocheńskiego. Są Sądzę, że paradoksalnie ów radykalny pogląd o naszej moralnej marności daje podstawę do argumentu na istnienie Boga, który można by nazwać argumentem z dualizmu, czy lepiej z dualizmów. Nie chcę powiedzieć, że to są dualizmy nieprzezwyciężalne, ale to są dualizmy, które są dla nas dość oczywiste, jeśli uważnie reflektujemy nad naszą sytuacją. Z jednej strony mamy bowiem w pełni zdeterminowaną, przyczynowo domkniętą, obiektywną przyrodę, a z drugiej ideał indywidualnego, wolnego życia osobowego, które nakierowane jest na realizację celów wyglądających na kontrnaturalne. Bo jeśli nawet jesteśmy częścią natury i to stworzeniem szczególnie okrutnym, to przecież chcielibyśmy, aby świat ludzki wyglądał inaczej niż wygląda. Na przykład, żeby był sprawiedliwy i pozbawiony przemocy. Aby miłość przeważała nad niezgodą. Aby każdy był w nim doceniony i w pełni zrozumiany. Jeśli nawet ideały te uznalibyśmy za utopijne, to ich obecność jest chyba obiektywnym warunkiem naszej wolności. Bo gdzie nie ma realnego zróżnicowania możliwości, tam też wolność nie może się realizować. Czy jednak są one jedynie utopijne? Wydaje mi się, że przeczą temu przykłady faktycznego życia ludzi uważanych za świętych. Nie chodzi tu o świętość jedynie w katolickim sensie tego słowa. Ludzi, którzy wzbudzają powszechny podziw za umiejętność stanowczego i konsekwentnego przeciwstawiania się swoim złym skłonnościom naturalnym. Na przykład skłonności do pognębiania nieprzyjaciół, do chronienia swojego życia za każdą cenę, do bezwzględnego opanowania wszelkich nowych terytoriów. Impulsy moralne pochodzące od takich osób faktycznie przemieniają świat w pożądanym przez nas kierunku i czynią go bardziej cywilizowanym. W tym kontekście postulowanie istnienia Boga jako źródła tych kontrnaturalnych celów, które w tradycji filozofii inspirowanej religijnie są lokowane w ludzkiej naturze, ale pojętej w sposób nieprzyrodniczy, metafizyczny, prawda, jako najgłębsze ludzkie pragnienia. Otóż myślę, że postulowanie istnienia Boga w tym kontekście nie przekracza chyba granic racjonalności. W każdym razie hipoteza taka wydaje się przynajmniej równie uprawniona jak hipoteza dualistyczna, niedomknięta tezą o istnieniu Boga lub hipoteza naturalistyczna. Ale nawet taki Bóg, będący źródłem kontrnaturalnych celów, nie musiałby interesować się każdym człowiekiem z osobą. Używając przytoczonego w poprzednim wykładzie sformułowania ojca Iwona Zielińskiego, mógłby to być Bóg abstrakcyjnej ludzkości, spoglądający na nas tak, jak na społeczeństwo patrzy socjolog, esteta czy eksperymentator. W ten sposób my zwykle przyglądamy się mrowisku, zafascynowani porządkiem w nim panującym, sposobem reagowania tej społeczności na różne sytuacje zewnętrzne, zagrożenia, zmiany temperatury, zmiany klimatyczne itd. Gdyby jakiś gatunek mrówek bliski był wyginięcia, staralibyśmy się pewnie stworzyć mu odpowiednie warunki do przetrwania. Jeśli jednak w trakcie tych czynności pomocowych uśmiercilibyśmy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt czy kilka tysięcy pojedynczych mrówek, nie stanowiłoby to dla nas moralnego problemu, bo głównym przedmiotem zainteresowania jest społeczność wzięta w całości. Dla jej dobra, czy szerzej, dla dobra całego gatunku, rozsądne jest poświęcenie życia pojedynczych egzemplarzy. Można powiedzieć, że takie działania pomocowe mają jednak ostatecznie na celu zachowanie życia poszczególnych mrówek, a mianowicie przyszłych, które w innym przypadku w ogóle nie miałyby szansy zaistnienia, ale tak czy owak nie chodzi o te ani inne konkretne mrówki, lecz o mrówki jako przedstawicieli całej społeczności lub gatunku. Boga, który spoglądałby na nas wyłącznie w ten sposób, moglibyśmy określić mianem wielkiego utylitarysty, który dla dobra człowieka, pojętego abstrakcyjnie, czyli ludzkości, jest w stanie poświęcić istnienia poszczególne. Znaczy, tutaj zresztą chcę zwrócić Państwa uwagę, że w naszym języku religijnym czasem się, my właśnie moim zdaniem tak przemieszczamy się pomiędzy tym Bogiem wielkim utylitarystą i Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Prawda? Niekiedy jak zdarza się jakieś nieszczęście, to czasami na przykład słyszy się takie wyjaśnienie, że Bóg chciał nam coś przez to powiedzieć. No, zginęło na przykład ileś tam tysięcy osób i ktoś mówi, no Bóg chciał nam coś przez to powiedzieć. No, to jest myślenie utylitarystyczne. Bóg jest wielkim utylitarystą, który dopuszcza do tego, żeby zginęła jakaś tam grupa ludzi, żeby reszcie coś powiedzieć. To jest ten Bóg abstrakcyjnej ludzkości, prawda? Który nie jest Bogiem religii w sensie właściwym, prawda? Otóż ten Bóg, wielki utylitarysta, mógłby być jednocześnie Bogiem obiektywnego porządku świata, o którym mówią filozofowie przyrody, Ale nie ma prostego związku między nim a Bogiem, w którego wierzą ludzie religijni, na przykład takimi, którzy jak chcą chrześcijanie, wyróżnił w sposób szczególny rodzaj ludzki, ale zainteresowany jest każdym egzemplarzem tego rodzaju, który stał się człowiekiem i doświadczy losu ludzkiego, który jest wreszcie zbawicielem każdego z nas z osobą. Bocheński ma rację. W takiego Boga można jedynie wierzyć. Dowodzić racjonalnie można co najwyżej Boga Stwórcę, Boga stabilnych praw przyrody albo Boga abstrakcyjnej ludzkości. Myślę, że najbardziej palący problem leży na styku filozofii i religii. Leżący na styku filozofii i religii polega na ukazaniu wiarygodnego powiązania między tymi filozoficznymi absolutami, których istnienie można uznać za racjonalnie uprawdopodobnione, a Bogiem religii. Nie uważam przy tym, iżby wiarygodne było rozwiązanie polegające na dowodzeniu najpierw istnienia Boga jako bytu doskonałego i wnioskowaniu z takiej czy innej jego własności o konieczności czy choćby możliwości objawienia lub wcielenia. Wydaje mi się, że droga powinna być odwrotna. Najpierw poważnie należy potraktować religię jako naturalną daną, której właściwą postać można przedstawić jako zbiór pewnych tez o człowieku i jego wyobrażonej relacji do Boga, zapośredniczonej w świecie fizycznym i społecznym. Następnym krokiem byłaby próba powiązania tych tez z pojęciami absolutu, jakie wyłaniają się z filozoficznych argumentów na istnienie Boga w świetle pozostałej dostępnej nam wiedzy naukowej i moralnej. Ta ostatnia zresztą, jak podkreślałem, jest szczególnie ważna i to ona, bardziej nawet niż wiedza naukowa, wymusza zmianę obrazu Boga i interpretacji bardziej szczegółowych elementów doktryny. Powiązanie takie miałoby oczywiście czysto spekulatywny charakter, a jego rezultatem mogłyby być na przykład propozycje korekty dotychczasowych sposobów ujmowania Boga i jego relacji do świata. Ja takiej spekulacji w tych wykładach Państwu nie zaproponuję, ale podam przykład takiej spekulacji z wnętrza chrześcijaństwa. Można ją znaleźć w najnowszej książce Józefa Rzecińskiego. Państwo wiedzą, że Józef Rzeciński ciągle pisze książki. Wyszła ona w tym roku. Znaleziono ją w komputerze na podstawie jego wykładów monograficznych. Ta książka wyszła w Krakowie, w Copernicus Center. Nosi tytuł Transcendencja i naturalizm. I tam też sformułowane są podobne do moich zastrzeżenia, do tradycyjnej koncepcji cudów. Nawet niektóre z nich mocniej są sformułowane niż to, co ja tutaj sformułowałem. I również bardzo interesująca spekulacja na temat możliwych konsekwencji dla chrześcijańskiego obrazu świata, to znaczy spekulacja dotycząca relacji Boga do świata. Już kończąc, chcę powiedzieć tyle, że takie spekulacje uważam za bardziej owocne niż całkowite separowanie rozumu filozoficznego, naukowego i wiary. Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję na temat tych wszystkich dzisiaj trzech wykładów, które zostały powiedziane przez pana profesora. Wiem, że niestety profesor Jacek Wojtysiak musi nas opuścić, ale Jacku, może byś chciał jeszcze powiedzieć 15 minut. Powiedziałeś, że musisz jechać, że miałbyś coś do powiedzenia. Powiem, że nie.
Znaczy chwilę pomyślę, bo to tyle. Takie wrażenie, że...
Tak.
Ja bym podziękował wykładowcy za wykład i że będę musiał się przeprosić, nie? Bo nie, już nie mogę podejść. Więc ja za chwilę coś powiem.
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ksiądz profesor.
Proszę bardzo. Ja jestem z wielkim podziwem dla prelegenta. Gdy chodzi o nie tylko o treść wykładów, ale i o formę. Dla mnie to był rodzaj takiej symfonii w trzech częściach. Wszystko pięknie wycyzelowane, dopasowane i język też bardzo taki miły i żywy. Także no, jestem, że tak powiem, poniekąd zachwycony. A gdy chodzi o moje uwagi takie, to nie są krytyczne. Nie chcę tutaj żadnych krytycznych uwag, tylko pewne wnioski. Jeden wniosek to jest taki z porównania pierwszego wykładu i drugiego. Mianowicie w pierwszym wykładzie tam była mowa o tych memach, czyli o pewnych kulturowych takich charakterystykach, które się przenoszą potem automatycznie na inne społeczności albo w ramach tej społeczności się utrzymują. Natomiast gdy chodzi o drugi wykład, to tam wyglądało jakby było zaprzeczenie tych memów, mianowicie w tej pozycji Jamesa, ponieważ on kładł nacisk na indywidualność, a nie na te społeczne jakieś naciski czy trendy. Więc tu bym prosił może tylko albo powiedzenie, że tak jest, albo ewentualnie jakąś modyfikację tego. Tak to mnie uderzyło. Jeszcze jedna uwaga, która jest uwagą też pochwalną. Mianowicie zasada jest taka, że jeżeli jest dobra jakaś teoria, to pod nią można podciągnąć bardzo wiele takich szczegółowych przypadków. Otóż gdy słuchałem pierwszego wykładu o Dawkinsie i o Dennecie, to ciągle mi przychodziły różne przypadki z życia takiego codziennego, także religijnego. Mianowicie jak trudno jest czasami przezwyciężyć niektóre stereotypy i to mogę powiedzieć z własnego życia, gdy próbowałem pewne rzeczy jakby odkręcać. To może się wydawać może małostkowe, ale w godzinkach o Matce Bożej jest taka jedna zwrotka, która wydaje mi się i nieteologiczna, i nielogiczna, gdy się mówi tam, że o tym boju Gedeona, gdzie to światło tam, witaj światło z Gabaon, coś zwycięstwo dało. Tam jest zupełnie pokręcona logika i teologia. Nagle zagubiono tę główną tezę chociażby kazania świętego Leona o tym, jak to Bóg zeszedł do ludzi po to, żeby dźwignąć człowieka do góry, a tam właśnie Bóg zeszedł po to, żeby człowieka też zdołować. Więc zupełnie i próbowałem to z biskupem cichym załatwić, nie dało. 3 lata go bombardowałem na spotkaniach liturgistów. Zawsze mi obiecywał, że już na następny rok zrobi, ale zawsze gubił moje te notatki, moją tę propozycję i do dzisiaj oczywiście śpiewamy Witaj Światło z Gabaon i nie da się tego absolutnie odkręcić. No inny taki przykład, z którym też walczę od lat, mianowicie detronizuję Jana spod krzyża, a stawiam Łazarza. No i próbuję różnymi sposobami tego dowodzić, ale nie da się przebić, ponieważ wiadomo, że Jan stał i koniec. A to, że Ewangelia mówi, że Pan Jezus kochał Łazarza i to 4 razy powtarza, to nieważne. Więc to jest jakby dowód na te memy, które tak się przesuwają i po prostu nikt się nie zastanawia, tylko no tak było i tak jest i tak powinno być. I jeszcze jedna tam sprawa była też w pierwszym wykładzie, to jakby instrumentalizowanie wiary. Otóż lat temu już dość wiele, jeszcze kiedy kardynał Poupart rozpisał taką specjalną ankietę do różnych ośrodków, jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu. Z tego powstały 2 książki i o tym, jak to mówić. Ale na początku było uzasadnienie tej ankiety. Mianowicie, że dzisiaj jest tak wiele zła na świecie, że trzeba koniecznie udowodnić czy przekazać istnienie Boga po to, żeby na tym świecie zrobić porządek. Otóż Bóg instrumentalizowany jako policjant, który będzie naprawiał ten świat. No więc jak ja odpowiadałem na tę ankietę, to na początku najpierw się zastrzegłem, że nie po to odpowiadam, żeby wprowadzić Pana Boga po to, żeby On robił porządek na tym świecie. Więc jeszcze jedna rzecz, ale już końcowa, bo nie chcę przedłużać. Mianowicie ostatnio u nas siostra Małgorzata Chmielewska miała kilka konferencji na temat swoich tych biednych ludzi bezdomnych, którymi się opiekuje. Stwierdziła, że w dzisiejszej rzeczywistości jest komercjalizacja wszystkich dziedzin życia ludzkiego, a więc także i religii. Religia znowu weszła w te memy, które wszystko się oblicza na pieniądze, więc teraz się przekupuje i ślub się kupuje i pogrzeb się płaci. I wszystko jest kupowane, czyli jest to taka komercjalizacja życia religijnego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jacek, pytanie, bo zadam pytanie, bo pójdziesz, to nie
wiąże. Będę mówił krótko, bo nie zdążę, jakbym mówił dłużej. Także
odpowiedzi nie wysłuchasz.
Nie, w drzwiach jeszcze. Zostawię otwarte, także na schodach będę. Ja tylko nie zrozumiałem, że występowało w tym wykładzie, zwłaszcza w ostatnim, pewne napięcie. Bo z jednej strony autor pod koniec wykładu i o ile pamiętam w pierwszym wykładzie deklarował, że teologia naturalna powinna wyjść od samego faktu religii, od tego, co się dzieje w religii, prawda? I że to jest dla niej bardzo ważna dana. I ta tradycyjna teologia naturalna tego faktu nie uwzględniała. I że to jest nowy projekt autora. A z drugiej strony autor zarysowuje własną wizję Boga, bardzo daleką od jakiejkolwiek historycznej religii, no na przykład tego wielkiego utylitarysty, no jakąś tam paradeistyczną koncepcję Boga, która się nijak ma do jakiejkolwiek religii. Poza tym wysuwa postulat oczyszczenia doktryny religijnej z cudów, a to jest cuda, no, przynajmniej w chrześcijaństwie, nie tylko w chrześcijaństwie, są istotnym elementem religii. No, jednym z, i w ogóle motyw cudu to nie jest kaprys Boga, nigdy się o tym nie mówi, tylko jednym z najważniejszych motywów to jest motyw objawieniowy. No. Czyli Bóg chce potwierdzić swoją obecność, swoje istnienie, swoje działanie. I to jest jednym z motywów, co wcale nie umniejsza jego godności, ani nie traktuje nas jakoś źle. Ale jeżeli my, abstrahując, bo trzeba rozważyć, no, problem czysto filozoficzny, ale nad abstrahując od tego, to jest istotny element religii. Więc albo my religię traktujemy na serio i zastanawiamy się, co tam jest i bierzemy to pod uwagę w teologii naturalnej, tak jak chciał autor, albo z tego rezygnujemy i zaczynamy od czystej teologii naturalnej i tworzymy taki obraz Boga, jaki wynika. Być może to będzie ten obraz Boga utylitarysty i więcej się tutaj nie da zrobić, nie? Ale to jest ta ciągle przewijająca się, no, moim zdaniem, niekonsekwencja, nie? Więc to
także reinterpretację tego, a nie o,
że... No ale nie, no to de facto to jest reinterpretacja, jak mówimy metaforycznie, że to podał przykłady, no to były metafory, używamy słowa cud metaforycznie, to jest żadna reinterpretacja, no to zamieniamy znaczenie dosłowne na metaforyczne, no to już nie przesadzajmy, nie? To nie jest ten. Pomijam szczegóły, bo kwestia tak na marginesie jego przykładu z egzorcyzmami, to na marginesie czyś można się nie zgadzać się krytykować, ale w kościele katolickim to jest taka formuła modlitwa o uwolnienie, a nie modlitwa o wejście w inną niewolę. Notabene w Ewangelii Jana się mówi, że chrześcijanin jest synem, a niewolnikiem, tak na marginesie. Więc jakby inna jest autoprezentacja samej religii. Możemy ją krytykować, może krytycznie, że to jest, nie, że jest fałszywa świadomość czy coś takiego, ale trzeba podać, jak ona w rozumieniu wyznawcy jest, zanim będziemy ją zmieniać. Nie? Bo to już się zmienia, zanim się ją przedstawi uczciwie, jak ona jest. Moim zdaniem to jest niesprawiedliwe.
A, więc tak, gdy chodzi o księdza profesora, bardzo dziękuję za te miłe słowa. Oczywiście gdy chodzi o Jamesa, to moje zamierzenie było takie, żeby przeciwstawić Jamesa Dawkinsowi. To oczywiście było przeciwstawienie. Bardzo się cieszę, że właśnie trochę przeciwnie jak mój kolega ostatnio mówiący, ksiądz profesor właśnie widzi znakomite zastosowanie nawet teorii, które powstały w takim środowisku zupełnie nie chrześcijańskim, naturalistycznym. Bo rzeczywiście ta teoria memów, ja też na to zwracałem uwagę, to jest bardzo ciekawa teoria, zresztą dużo wyjaśniająca i ona wcale nie musi być traktowana jako antyreligijna. Właśnie tu ksiądz profesor dał znakomite zastosowanie wykorzystania tej teorii na przykład do pewnych modyfikacji, które dzieje się w języku religijnym czy w pewnych w ogóle w sytuacjach religijnych. Więc ja zresztą dokładnie to podkreślałem, pokazywałem, że tę samą teorię memów można wykorzystać do interpretacji dziejów nauki. Nie tylko dziejów religii, ale także dziejów nauki. I to posłużyło mi do tego, żeby móc wyodrębnić tę drugą sferę, czyli sferę prawdziwości, uzasadnienia od sfery genezy. Także ja myślę, że tutaj ta intuicja też jest moja bardzo zbieżna z tym, co ksiądz profesor powiedział, mianowicie, że no Pana Boga jako policjanta. Znaczy Pan Bóg jako policjant jest traktowany tylko wtedy, kiedy podstawowe jest pojęcie porządku. Podstawowe jest pojęcie porządku. Prawda? Czyli pojęcie porządku jest podstawowe wtedy, kiedy właśnie mamy tę aplikację troszeczkę takiego arystotelesu, tej niezmiennej struktury, która musi być implementowana w świecie. Natomiast jeżeli mamy na myśli Boga, którego ja bym uznał za prawdziwie chrześcijańskiego, to tam porządek jest na drugim miejscu. On jest na drugim miejscu. Pierwotna jest jednostka, a nie porządek. Także bardzo jeszcze raz dziękuję. Natomiast gdy chodzi o Jacka Wojtysiaka, to trochę się dziwię, bo gdy chodzi o tego na przykład Boga utylitarystę, wydaje mi się, że dość klarownie starałem się pokazać, że to jest taki Bóg, którego ja bym nie chciał mieć. To znaczy, to jest Bóg, który z pewnych filozoficznych koncepcji rzeczywiście się wyłania, ale trzeba go skorelować z Bogiem prawdziwie chrześcijańskim. Bóg prawdziwie chrześcijański to jest taki Bóg, który w pewien sposób wypełnia nasze najgłębsze pragnienia, sprawiedliwości, miłości i tak dalej. Problem tylko polega na tym, że takiego Boga, jak sądzę, nie można dowieść. Tu się zgadzam z Bocheńskim. W takiego Boga można wierzyć. Tu jest potrzebne objawienie i wiara, a nie dowód. Dowieść można tamtego Boga, twórcy abstrakcyjnego porządku, czy twórcy abstrakcyjnej ludzkości. I dlatego stwierdziłem, że jednym z głównych problemów jest teraz korelacja tamtego Boga z tym Bogiem chrześcijańskim. Ale to trochę się dziwię, że to nie zostało wychwycone w tym, co...
Na szczęście jest tekst pisany.
Jest tekst pisany, tak jest. Gdy chodzi o cuda, jeszcze raz powtarzam to moją tezę. Moim zdaniem, ale mówię, zgodnie z moim modelem, ja jestem tutaj otwarty na negocjacje. Ktoś powiedział, że tutaj mój typ teizmu by nazwał się chrześcijaństwo negocjacyjne. Jak nazwiemy, tak nazwiemy. W każdym razie ja jestem gotów na rozmowę w tej sprawie. Ale moim zdaniem teza była taka, że jeżeli zgodzimy się na tradycyjną koncepcję Boga, jako bytu, który jest transcendentny, wszechmocny, wszechwiedzący i dobry, i tutaj szczególnie ważna jest ta cecha transcendencji, i on ingeruje w stworzone przez siebie prawa, to z powodów, o których wspomniałem, ta koncepcja cudu jest nie do zaakceptowania. Nie ze względu na to, że nauki, nie przede wszystkim ze względu na to, że nauki pokazują nam, chociaż to też jest ważne, że wiele z tego, co cudami za cuda uważano, dziś już byśmy za cuda nie uważali, prawda? No to wystarczy tutaj pochodzić sobie po Gruszgankach klasztoru dominikanów i zobaczyć tam właśnie te makabryczne obrazy, prawda? Gdzie, który to święty tam składa...
Wincenty Ferrerusz ratuje dziecko.
Tak, ratuje dziecko, to znaczy dziecko pokrojone jest, prawda, przez matkę bezpośrednio po urodzeniu, a on je tam nadziewa na... Tak, i potem go skleja, prawda? I to jest oczywiście cud. I rozumiem, że ten obraz po co był namalowany? No po to, żeby wzmocnić wiarę ludu. Zobaczcie, oto cud. Oto jest cud, który za przyczyną Pana Boga, czy Bóg stwarza, poprzez swoich świadków tutaj bogobojnych sprawia. No na miły Bóg, można powiedzieć, czy my dzisiaj w to wierzymy? Czy to jest coś takiego, co w ogóle, czy przyszłoby nam do głowy dzisiaj inaczej patrzeć na te obrazy, jak tylko na pewien historyczny zapis? Prawda? Wydaje mi się, że to jest rzecz oczywista, ale czy to jest powód dla tego, żeby sądzić o sobie, że powinniśmy w ogóle już, nie wiem, przestać być katolikami? Wydaje mi się, że właśnie powinniśmy domagać się pewnej reinterpretacji tego rodzaju zdarzeń. Prawda? Gdy chodzi o sprawy biblijne, rzeczy są oczywiście o wiele bardziej skomplikowane, ale ja chcę zwrócić uwagę na taką rzecz, że to zastrzeżenie moje dotyczyło sytuacji, w której Boga pojmujemy jako byt transcendentny, radykalnie transcendentny, z tymi wszystkimi przymiotami. Natomiast gdybyśmy na przykład spróbowali pospekulować, czy nie ma jakiejś możliwości pojęcia Boga jako bardziej immanentny światu, choć nie w sposób panteistyczny, ale na przykład panenteistyczny, to wówczas cała koncepcja cudu nam się zupełnie zmienia. Ze względu na sposób działania Boga w świecie. I to jest na przykład, więc między innymi ta intuicja, którą próbuje Życiński w tej swojej książce przedstawić. On mówi, gdybyśmy Boga pojęli jako byt, który działa w świecie, czyli jakoś współcierpi z ludźmi, prawda, a nie jest transcendentny, to nie jest tak, że on zawiesza te prawa przyrody, tylko funkcjonuje w inny sposób. To oczywiście rzeczywiście sprawia to pewien kłopot z interpretacją tych zdarzeń biblijnych, ale ja sądzę, że to nie są kłopoty nieprzezwyciężalne.
To może ja sobie udzielę głosu, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze chce dołączyć się do dyskusji. Ja bym miał takie trzy uwagi. Pierwsza rzecz to, że zastanawia mnie ciągle, czy obraz, który pan profesor nam narysował religii, to nie jest obraz, tak jak już w naszej dyskusji wcześniej mówiliśmy, że to jest obraz, na który chyba żaden człowiek religijny nie jest w stanie się zgodzić. To znaczy jest to opis taki, że nie wiadomo, czy, że to jest, no nie wiem jak to nazwać, ale chodzi o to, że on, wydaje mi się, że on nie opisuje funkcjonowania religii, a przynajmniej tak, jak rozumieją ci, którzy są wyznawcami jakiejś religii. Ja tylko podam jeden przykład, że pan profesor jednak ewidentnie przez tą koncepcję negocjowania, bo ja rozumiem, że to też każdy osobiście może negocjować. To jest istota, bo jeżeli jednostka jest tak niesłychanie ważna, to każdy osobiście powinien negocjować to, w co jest tym czymś ważniejszym, co powinien chronić, a czego chronić nie powinien, to wchodzimy tutaj wyraźnie w taki wątek konstruowania tej religii, prawda? To nie ulega kwestii. Jeżeli ja negocjuję, przyjmuję coś odrzucam, to jestem konstruktorem tego faktu, prawda? Wszystkie religie istnieją w zupełnie innym porządku, jakoś odkrywania czegoś, czy jakby bycia. Znaczy, tak jak rozumieją ludzie religii, takie mam wrażenie, to jest tak, że to nie jest tak, że ja konstruuję, bo wtedy ja konstruuję swoją religię. W związku z tym, czy wizja pana profesora jest w ogóle możliwa do takich religii, które się rozumieją wspólnotowo bardzo, że jesteśmy, wyznajemy tę samą wiarę na przykład, czy to nie jest tak, że będziemy mieli na przykład milion osób, każdy ze swoją osobistą religią? Czyli bardzo jest jednak wyraźne w każdej religii, że to jest odkrycie czegoś. Tak samo jak Kościół mówi o objawieniu, to jest odkrywanie objawienia, to jest bycie wtajemniczonym w pewne prawdy, bycie włączonym do jakiejś wspólnoty, a nie konstruowaniem tego, jakby tego świata. Oczywiście tutaj da się to jakoś pokazać, że oczywiście to konstruowanie w pewnym momencie też od strony praktycznej musi działać, prawda, jakaś pomysłowość świętych i tak dalej, ale jednak podstawowym elementem religii jest to, że ja ciągle się czuję przyjęty do czegoś, co mnie przekracza. I w związku z tym, jeżeli ja przechodzę na pozycję konstruktora religii, to ja mogę powiedzieć, że ja konstruuję swoją religię, jeżeli na przykład nie zgadza się to z zasadami religii, którą inni wyznawcy przyjmują. Druga rzecz, cuda. No, tak jak pan profesor tutaj, że należy negocjować cuda, proszę zobaczyć, że ta sprawa uderzałaby w samo jądro religii katolickiej, bo zmartwychwstanie jest takim cudem, prawda? Jeżeli ja odrzucam cuda w ogóle, uważam, że to jest bezsensowne, to jednak mogę powiedzieć, że co wobec tego ze zmartwychwstaniem Chrystusa? Tutaj pomijam już takie bardzo akademickie dyskusje, czy to był cud w sensie ścisłym, czy to nie był cud w sensie ścisłym, jak to wyglądało, ale jednak jeżeli przyjmiemy, że był to cud, no to jesteśmy, proszę zobaczyć, jak te, które są pozornie gdzieś na, o to mi chodzi w tym przykładzie, te, które są pozornie gdzieś na boku, tak jak cud, jeżeli je się wycofa w ogóle, to one uderzą w sam środek. I wiele jest tego typu prawd. Dlaczego, jeżeli Wincenty Ferrer już rzeczywiście nie nabił na ten różdż tego dziecka, jak jest narysowane, żeby go potem poskładać w całość, jak jest na naszych krużgankach, to dlaczego pan profesor powiedział, to przecież nie powoduje, że musimy przestać być katolikami. Ale ja nie rozumiem, dlaczego to ma powodować, że mamy w ogóle uznawać, że cuda się nie zdarzają. To, że jest jakiś taki tego rodzaju opis, to nie znaczy, że cuda się nie, w ogóle nie mogą zdarzyć i że tu nie musimy niczego negocjować. A co do memów, ja nie wiem, dlaczego my musimy używać tego słowa mem tutaj, które jest dziwnym jakimś słowem, po prostu są jakieś idee. No jakieś idee, czy to jest tak, że ludzie się przyzwyczajają do brzmienia pewnej pieśni i po prostu nie można w nich tego zmienić, albo przyzwyczajają się do jakichś takich dziwnych poglądów, przekazują je sobie, prawda? To możemy to nazwać memami, ale to w tym wypadku z samą teorią taką, że te memy teraz ze sobą walczą w walce takiej o przetrwanie, prawda? Który z nich przetrwa i że to jest jakaś walka, to już jest wprowadzenie nowego elementu do tego. Więc te trzy najważniejsze to odkrywanie religii, a konstruowanie religii, cuda, które sięgają do centrum chrześcijańskiego i że można reinterpretować, ale dlaczego usuwać w tej formie negocjacji? To bym miał takie trzy uwagi.
Tak. Czy ja może jeszcze zacznę od tych memów. Otóż jak Państwo zauważyliście, jakaś zasadnicza myśl moja była taka, że nie jest rzeczą dobrą dla religii, jeżeli ją się izoluje od sfery świeckiej, czy od różnych innych, od sfery naukowej, jakiejkolwiek innej. Dlatego moim zdaniem izolacja między innymi polegałaby także na izolacji językowej. Mnie się znacznie bardziej podobało to, co ksiądz profesor Ziemiański zrobił. Mianowicie jest pewna teoria, która oczywiście została wygenerowana w środowisku naturalistów, którą możemy bardzo sprytnie użyć również do naszych celów, do opisu różnych naszych sytuacji. Moim zdaniem, jak się popatrzy na dzieje filozofii chrześcijańskiej, to tam widać jedną bardzo zasadniczą cechę. Pewną umiejętność wykorzystania broni przeciwnika do własnych celów. Prawda? Teologowie, proszę Państwa, byli w stanie nawet nawiązać do takich myślicieli jak Marx, jak Nietzsche, powstawały całe teologie, które jakby wykorzystywały potencjał zbrojeniowy przeciwników. Mnie się wydaje, że to jest właśnie tego rodzaju cecha chrześcijaństwa, która umożliwiała mu taką witalność. Mnie się wydaje, że ta strategia jest lepsza niż ta strategia, która ostatecznie idzie w stronę izolacjonistyczną. To znaczy mamy własny język. Jak użyję jakiegoś języka z innego słownika, to znaczy, to ja się boję, że ja już mogę wprowadzić diabła do mojego podwórka, prawda? Wszystkie z całą tą pojęcie memu zostało sformułowane przez Dawkinsa, no więc w związku z tym nie mogę w ogóle, nie powinienem go wykorzystywać w moim myśleniu o świecie. Mnie się wydaje, znaczy w każdym razie moje intuicje są zupełnie przeciwne. Znaczy wydaje mi się, że raczej trzeba przyglądać się temu, co w obozie przeciwników się dzieje i wykorzystywać to, co się wykorzystać da. Teraz chodzi o to odkrywanie i konstruowanie i negocjowanie. Otóż, proszę Państwa, no, bardzo sprytnie zostałem tutaj przeinterpretowany. Oczywiście, że jeżeli używałem tutaj słowa negocjowanie niekiedy, to nie chodziło o konstruowanie. Tutaj to nie chodziło o żadne konstruowanie, prawda? Tutaj chodzi o to, że jakby chodziło o taką sytuację, w której uwyraźniamy pewnego rodzaju konflikt między różnego rodzaju, między przekonaniami, prawda? I to uwyraźnianie ma na celu, w moim rozumieniu, odkrywanie, a nie żadne konstruowanie doktryny religijnej. Ja natomiast miałbym tylko wątpliwość taką, czy to, co się nazywa doktryną w sensie szerokim, rzeczywiście powinno mieć taki status, że musimy o tym sądzić, że zostało to w jasny, klarowny sposób wszystko wyartykułowane i nic tam nie może być absolutnie już zmienione. Ja tutaj mam wątpliwość co do tego. Wydaje mi się, że raczej należałoby uznać, że pełnię wiedzy o tym, jaki jest przekaz chrześcijański, to jest pewien kres, pewien ideał, do którego ciągle zmierzamy. Natomiast doktryna jest dla nas katolików pewną bardzo ważną wskazówką, bardzo stabilną, ale nie nienaruszalną w pewnych sytuacjach. Wtedy, kiedy zachodzą jakieś istotne okoliczności, w których powinniśmy to wziąć pod uwagę. Ale w żadnym razie nie godzę się na taką parafrazę, że to prowadzi do jakiegoś konstruowania doktryny. To ja nie jestem żadnym relatywistą i myślę, że no nikt, kto słuchał nieuważnie, czegoś takiego nie może mi przypisać. Natomiast gdy chodzi o cuda, proszę Państwa, bez wątpienia to według mnie to będzie wymagało jakiejś reinterpretacji. Ale tu już sam ojciec powiedział jedną rzecz, mianowicie, że zmartwychwstanie. Pomińmy, mówi ojciec, tę dyskusję, czy to była sprawa, czy to był zwykły cud, czy nie był zwykły cud. No, no właśnie, a nie pomijajmy tego. A być może właśnie jest tak, że tak jak powiedziałem na przykład w interpretacji tej mojej, tego tekstu z listu świętego Pawła do Koryntian. Może jest tak, że jeśli Bóg jest Bogiem, to jest rzeczą oczywistą dla kogoś, kto rozumie słowo Bóg, że Bóg musiał zmartwychwstać. Prawda? Tutaj bardziej zadziwiające, tak jak powiedziałem, jest to, że Bóg umarł na krzyżu, znaczy Bóg, że tu już pan profesor zaraz zaprotestuje, że Jezus umarł na krzyżu.
Tak, tak.
Tak, no więc właśnie, więc... 62 lata. Tak, więc że Jezus umarł na krzyżu, czy że cierpiał. To jest sytuacja znacznie bardziej zaskakująca. Więc mnie się wydaje, że nawet idąc tym tropem, tutaj można pokazać, że te cuda biblijne da się w ten sposób zinterpretować. Natomiast według mnie, to znaczy moim zdaniem rezygnacja z takiej interwencjonistycznej koncepcji cudu, na przykład w moim odczuciu...
Ale to nie musi być interwencjonistyczne.
No, jeżeli nie interwencjonistyczne, to ja się na nią mogę zgodzić. Ale ja to, co powiedziałem...
Pytanie jest, w co interweniujemy? Czy pan profesor wie, że na przykład teraz jedna z tych flaszek, może ta woda w tej flaszce może się całkowicie zamienić w lód? Prawa natury są takie, że zezwalają na taki proces.
Ale jeżeli prawo...
Prawdopodobieństwo tego jest gigantycznie małe. Mm-hmm. I wystarczy rozumieć cud w takim sensie, że to są zdarzenia o niezwykle małym prawdopodobieństwie, a prawdopodobieństwo jest we współczesnym obrazie fizykalnym świata no takim elementem bardzo mocno zaangażowanym w opis tego, jaki ten świat jest. I już nie ma problemu. To tylko pewna wizja takiego deterministycznego prawa, jeszcze tam Hetz z XIX wieku, sprawia, że trzeba mówić takie rzeczy, które pan profesor tu mówi na temat tej konieczności reinterpretacji cudów. Ja nie widzę potrzeby tej reinterpretacji.
A sam fakt realizacji takiego bardzo niskiego prawdopodobieństwa, zdarzenia o bardzo niskim prawdopodobieństwie?
No to właśnie jest cud.
No. Jeżeli pan
przypadek tutaj działa, że prawdopodobnie, że są zdarzenia, które mają małe prawdopodobieństwo.
Panie profesorze, jeżeli jest tak, że da się to wyinterpretować w ten sposób, to ja mogę się wycofać z tej tezy. Jeżeli to się da w ten sposób wyinterpretować, ja tylko powiedziałem wyraźnie, że dla mnie głównym problemem jest problem moralny. Nie problem związany z zagadnieniem tego, czy to jest wyjaśnialne, czy nie jest wyjaśnialne poprzez prawa przyrody. Jeżeli przyjmujemy tezę interwencjonistyczną, to dla mnie rzeczywiście zagadkowe jest to, nie to, dlaczego Bóg interweniuje tu i tam, tylko bardziej zagadkowe jest dla mnie to, dlaczego Bóg nie interweniuje w wielu różnych innych sytuacjach. I tutaj nie przyjmowałbym zwykłego argumentu z tajemnicy. O odwołanie się do argumentu z tajemnicy uważałbym za w tym przypadku.
Nie. Ja już wtedy nie ingeruję. My byśmy sobie życzyli, żeby zaingerował po naszemu, natomiast my nie wiemy. To jest podstawowa reguła, którą tutaj pańska taka deklaracja niewiary w opatrzność nie bierze w rachubę.
No, co znaczy co, że może działać, tak? Czyli jak...
No dlaczego? No właśnie w tym tsunami on działa, które zabiło te 250 tysięcy ludzi. No działa.
No to jakoś się nie rozumiemy. To znaczy, działa w jakim sensie? W jakim znaczeniu działa?
No, że to coś nie wymyka spod jego władzy.
Czyli jest bezpośrednim sprawcą tego tsunami?
Bezpośrednim to nie, bo bezpośrednim to jest jakiś proces fizyczny.
Czyli pośrednim sprawcą?
No tak.
Tego zła?
Tak, jakiego zła?
Z naszego punktu widzenia.
Złote jest człowiek to są dobry, jak jest to świadomy i dobrowolny, jeżeli coś, co rozpoznaje jako zło, to jest zło.
Przepadnie się nie jeszcze tysięcy ludzi.
Znaczy zdaję, proszę Państwa, ta krótka dyskusja pokazuje, że nasze intuicje moralne są tutaj rozbieżne. Nasze intuicje moralne są rozbieżne i ja muszę powiedzieć, nie do końca przekonuje ten rodzaj argumentacji. Mam podobne intuicje jak panowie. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj, że właśnie z tego powodu ja bym postulował pewną reinterpretację tego pojęcia cudu. Tak.
Profesor Judycki.
się przygotować na improwizację, bo ja mam pytanie takie bardzo proste, ale tak, żeby chwilę pomówić, żebyś miał czas na myśl. Mianowicie, mnie chodzi o Abrahama, o próbę wiary. Pytanie jest takie bardzo, bardzo proste. Wyobraźmy sobie Abrahama falibilistę. Co by zrobił? Albo Hioba. Znaczy, bo można powiedzieć tak, że no Abraham ojciec wiary i z uporem coś robił. Tak samo Hiob. Co by oni zrobili, jakbyś wykorzystując aparat, bo bardzo na subiektywność naciskałeś wiary, prawda? I tam był ten element u Abrahama bardzo wyraźny, 1:1, prawda? Znaczy on i Bóg. Podobnie było u Hioba, prawda? Żona tam mówi do Hioba, przeklnij, po co tam trwasz w swoim uporze i tak dalej. I teraz przy tym modelu takim, negocjacyjno-falibilistycznym, co by ci dwaj panowie, jakby postąpili? To ja rozumiem, że to jest takie dość, nie wiem jak to określić, takie zagadkowe pytanie. Tak mi się wydaje, bo ja tam siedziałem też... Też myślałem o tym, jakby to mogło wyglądać, o co tu właściwie chodzi, bo ten element próby wiary i zaufania, bo to jest próba i zaufanie. Teraz ten wierzący człowiek, co on ma robić w takiej sytuacji? Ja nie mówię, że to jest, ja nie chcę cię tutaj, że tak powiem, wpędzić w jakieś aporie czy coś, tylko co z tym zrobić, prawda? Ja nie bardzo tego, znaczy wiele rzeczy tu jest, to. Ja sam bym nie umiał, gdyby mnie to pytanie zadano i ja bym takie stanowisko mniej więcej falibilistyczne czy jakieś, ja bym nie wiedział, co z tym zrobić. Mhm. Prawda?
Tak. Nawet inny przykład. Ale do tego się zaraz odniosę. Mianowicie. A gdyby w tym mieście był jeden sprawiedliwy, to czy spaliłbyś? A gdyby dwóch było, a trzech, czy dziesięciu, no, dziewięciu i tak dalej.
Oczywiście. Ja.
Więc zaraz, tu mamy zwykłą negocjację z Panem Bogiem. Tu się targujemy. Tu się targujemy, że tak powiem, i uzyskujemy coś dla siebie. Uzyskujemy coś bardzo ważnego, a podstawą negocjacji jest co? Jest podstawa jest moralna. Podstawa jest moralna. Otóż ja bym na przykład interpretował, całkiem możliwe, że z tej perspektywy potulność Abrahama, który bierze swojego syna i idzie go zabić, wynika po prostu z czego? Z tego, że on nie dojrzał do negocjacji z Panem Bogiem. Nie dojrzał do negocjacji. I Pan Bóg w końcu mówi, chłopie, nie dojrzałeś, powstrzymuję cię. Nie dojrzałeś, po prostu za głupi jesteś jeszcze. Musisz dojrzeć do tego, żeby coś takiego zrobić. Gdyby dzisiaj... Ale jeżeli teraz chcesz, żebym ja spróbował odpowiedzieć na to pytanie, to moim zdaniem, jak w tym modelu można by to wyjaśnić, to moim zdaniem to jest jedna z dróg. To jest jedna z dróg. To znaczy, jeżeli Pan Bóg jest kimś, kto chce nas wyzwolić, chce naszego dobra, ale również i naszej wolności, prawda? I stawia przed nami różnego rodzaju próby, to jest próba, której, można powiedzieć, Abraham nie sprostał. Chciał zabić swojego syna. Co byśmy dzisiaj powiedzieli, gdyby ktoś coś takiego chciał zrobić swojemu synowi? Czy byśmy to zinterpretowali jako wyraz zaufania Bogu? Czy w ogóle komukolwiek dzisiaj do głowy by przyszło, żeby tego typu sytuację zinterpretować jako wyraz zaufania Bogu? Prawda? Mnie się wydaje, że to nie. Chciałem tylko pokazać, że ten model nie jest bezbronny wobec tego rodzaju sytuacji. Mnie się wydaje, że można również próbować zinterpretować różne zdarzenia w tym modelu.
Czyli nie jest ojcem wiary, tylko jest synobójcą. Czyli mamy za patrona chrześcijaństwo, bo za patrona synobójcę. No i ciągle konsekwencje pańskiej interpretacji. No, ciągle. Bo on no, został ojcem naszej wiary na górze Moria. Tak? A on jeszcze tam był niedojrzały, w związku z powyższym nie potrafił negocjować, no czyli koniec końców.
Proszę Państwa, ojcami naszej wiary.
To jest synobójca czy mąż wiary, tak?
Ojcami naszej. Ja być zupełnie się z Państwem sobie nie zgadzam. Ojcami.
To nie są moje poglądy, to są konsekwencje pańskiej interpretacji.
Nie. To. Spróbujmy jeszcze raz. Spróbujmy jeszcze raz. Wielu ojców, wiele osób, które z kart Biblii, które dla nas są świętymi i które są ojcami naszej wiary, w sensie węższym czy szerszym, to są osoby, które w różnych momentach swojego życia popełniały straszliwe błędy. Ale Boże, mogę teraz powiedzieć ja. Weźmy Piotra. Mógłby pan sobie powiedzieć tak, to ten Piotr, prawda, który się zaparł kilka razy, jest... czy on mógłby być z jakiej racji on w ogóle ma taką pozycję, jaką ma? Otóż błędy są również częścią naszego przekazu. To nie jest tak, że Biblia nam mówi tylko o ludziach, którzy coś pozytywnego w swoim życiu robili. Mówi nam o ludziach błądzących, którzy się podnosili, a czasami się nie podnosili. Prawda? To nie jest tak, pan bardzo ostro reaguje i mówi tak, jest tak, nie może, musielibyśmy zupełnie inaczej to wszystko rozumieć. Ja mówię tak, prawdopodobnie powinno się to przeinterpretować. Zgoda. Ale nie zgadzam się na taką, że tak powiem, znaczy, wydaje mi się, że ton, w którym pan to wypowiada, jest tonem takiego dogmatyzmu. To znaczy, jest pewna interpretacja, która jest całkowicie oczywista i żadnych innych sytuacji nie możemy dopuszczać. No, Abraham jest ojcem wiary w pewnym, konkretnym sensie i nie możemy tego zmienić. Otóż mnie się wydaje, że to nie jest sytuacja, której właśnie, może powiedzieć, dzieje teologii są dziejami bardzo różnych i bardzo często głębokich interpretacji. Jak się idzie nawet na zwykłe kazanie, to widać wyraźnie, jak z jednego fragmentu różni kaznodzieje zupełnie inne elementy potrafią wydobyć. Ja tylko odpowiadając na to, co na pytanie Staszka Iludzkiego, pokazałem, jak można by próbować ten model zastosować do interpretacji nawet tego typu tekstów.
Ja chciałem tylko powiedzieć, że każda interpretacja ma swoje konsekwencje, swoje inferencje. No i próbowałem taką inferencję wskazać. I wskazanie tego przykładu z Piotrem nie ma za trafne, dlatego że my czcimy Piotra nie dlatego, że się zaparł, tylko dlatego, że zapłakał. Tak?
No, rozumiem. Czy chciałem zapytać pana profesora, czy my czcimy Abrahama za to, że nie zabił swojego syna Izaaka?
Jak ja rozumiem, to...
Czy my czcimy go za to, że nie zabił swojego syna Izaaka? No na miły Bóg.
Nie, czcimy go za to, że uwierzył.
Uwierzył wcześniej, gdy wyszedł.
Oczywiście. Nie. Ta jego wiara rośnie. Jego wiara właśnie jest zgodna z tym obrazem z pańskiego ostatniego referatu, czymś właśnie dojrzewającym. I ona optimum swoje osiąga na górze Moria. A to, że on zawierzył, wychodząc w ogóle z Ur Chaldejskiego, to jest początek dojrzewania wiary Abrahama.
Pan profesor Mordarski, tylko dodam, że Biblia jest tutaj też bardzo interesująca, bo list do Hebrajczyków mówi, że Abraham tak naprawdę złożył tę ofiarę. Ona komplikuje jeszcze ten obraz, to znaczy Abraham nie został zabity, ale wewnętrznie ofiara została, znaczy nie został syn, nie został zabity, ale wewnętrznie ofiara została dokonana, ta ofiara, którą był właśnie akt wiary w tym wypadku, też w Słowo Boże pomimo wszystko. Jest bardzo ciekawe wyjście do Hebrajczyków w tym fragmencie, że on rzeczywiście, że ofiara się dokonała z jego strony jakaś. Ale to jest taka tylko na marginesie.
O trochę innych rzeczach chcę powiedzieć. Pierwsza rzecz to jest taka, że ten wykład pana profesora to on rzeczywiście jest bardzo prowokujący, bo to jest zmiana paradygmatu myślenia o religii z takiego metafizycznego na ewolucyjny. I całe to przedsięwzięcie, cały ten projekt, no jeżeli się uda i wyjdzie, to może być bardzo inspirujący. No ja na przykład chciałbym sobie wyobrazić to, że efektem takich negocjacji byłoby na przykład to, że powiedzmy no, profesora Jana Hartmana uczyniłoby się bardziej przyjaznym chrześcijaństwu, więc wtedy to by było bardzo obiecujące, prawda? Ale dwie uwagi jeszcze chcę zgłosić, takie, które mi się wydają, że mogą być pewnymi problemami. Pierwsza uwaga jest taka, że tu jest trochę modelowane to myślenie o religii jest modelowane trochę na rozwoju nauki. I rzeczywiście jest tak, że dotychczas nauka zmieniała się, no powiedzmy ewolucyjnie, delikatnie powiedzmy, ale dzisiaj naukowcy sądzą, że to już się jak gdyby zamknęło. To znaczy, to nie jest tak, że jakaś przyszła nauka będzie całkowicie inna niż obecna. Że jak gdyby podstawowy, główny schemat poznania rzeczywistości, no myśmy poznali, są szczegóły tylko do uzupełnienia. Więc nie wiem, czy to jest, bo w takim myśleniu takim trochę progresywistycznym, że to rzeczywiście będzie się ciągle zmieniać i nigdy nie wiemy, jak to w przyszłości będzie. Przyszła nauka nie wiadomo dzisiaj, jak będzie wyglądać, prawda? Więc dlatego no, my może sądzimy, że ona się już nie zmieni, no bo nie wiemy, prawda? Ale jednak większość naukowców sądzi, że to już jak gdyby się, można powiedzieć, no przynajmniej w tym ogólnym schemacie chyba się nie zmieni, natomiast bardziej w szczegółach będzie się coś uzupełniać. To pierwsza taka uwaga, więc nie wiem, czy co do religii, jakbyśmy tutaj modelowali na nauce, czy to by był dobra analogia, prawda? I druga taka polityczna uwaga. Tak jak pan profesor mówił, posługując się tymi kategoriami politycznymi, czyli konserwatyści i liberałowie, prawda, w myśleniu o religii. No, mnie się wydaje tak, że konserwatyści rzeczywiście tym się różnią od liberałów, że oni mają jakieś takie, oni przyjmują jakieś wartości nienegocjowalne i tutaj wśród tych nienegocjowalnych wartości byłyby właśnie prawdy religijne i prawdy moralne. Ale dlaczego tak jest? No właśnie dlatego, że istnieje Bóg, który jest jakiś i my o tym Bogu coś wiemy, jaki On jest. No właśnie, no na przykład z objawienia, prawda? I wiemy też, jakie On ma oczekiwania moralne względem nas, więc tu trudno coś już negocjować, prawda? Natomiast w tym schemacie takim demokratycznym czy liberalnym, no to dlatego się negocjuje, no bo nie ma żadnych absolutnych wartości. Więc dlatego można łatwiej negocjować, prawda? No to na przykład w filozofii prawa pozytywizm prawny, prawda? Czyli to wszystko, co w nowożytności się zaczęło, no on jak gdyby wyrastał z tego, że nie ma absolutnych wartości moralnych, więc wszystko właściwie można negocjować. Więc tu jest chyba, tak czuję, że te zarzuty, które tu padały ojca Mateusza, że to może tak trochę pachnąć relatywizmem, prawda? Tak się trochę czuję, że to gdzieś, no można dojść do relatywizmu tutaj, prawda? W tych negocjacjach, więc no, nie wiem, jak to rozwiązać. I myślę, że to te zarzuty, tak jak ja słuchając pana profesora, no to one gdzieś też tak mi się w tyle głowy pojawiały, że to może się jak gdyby ten relatywizm gdzieś tutaj pojawić, prawda? Dziękuję bardzo.
Tak, to znaczy, no proszę Państwa, to jest w ogóle problem ze schematem falibilistycznym, prawda? Czy to jest, ja go tutaj przedstawiłem, chcę też się powiedzieć tak, że jest kilka schematów takich falibilistycznych. Ja tutaj wybrałem i w pewien sposób zbudowałem na ten użytek taki model osobny, korzystając z intuicji Charlesa Peirce'a i Williama Jamesa. Ale to, co się nazywa modelem falibilistycznym dzisiaj, to głównie się przypisuje Popperowi, prawda? Czy różnym jego późniejszym filozofom nauki. I to rzeczywiście modelowane było na nauce. Ale Peirce, gdy mówił o tym, gdy mówił o rozwoju wiedzy, to nie miał na myśli tylko nauki. On miał na myśli również na przykład zmiany naszych przekonań zdroworozsądkowych. To znacznie szerzej było traktowane u Peirce'a niż u Poppera. Więc ja bym powiedział, że to niekoniecznie w tym sensie jest modelowane na rozwoju nauki. Prezentując ten model, powiedziałem Państwu, że to właściwie jest pewien sposób opisu uczenia się, ludzkiego uczenia się, czy uczenia się ludzkości. Prawda? I ja ciągle nie przyjmuję tego zarzutu, to znaczy, ktoś nierzeczliwy może rzeczywiście zinterpretować to relatywistycznie, ale to problem jest taki, no, czy uczenie się musimy zinterpretować relatywistycznie? Na czym polega uczenie się? Czy z faktu, że uczenie się, że cechą uczenia się jest to, że mój obecny stan umysłu jest różny niż stan umysłu 10 lat temu, wynika relatywizm? No to jest śmieszne. Można to interpretować i relatywistycznie, i nierelatywistycznie. To znaczy można interpretować to w ten sposób, że uczenie się jest odkrywaniem rzeczywistości, a można interpretować relatywistycznie. To jest osobna kwestia. Ten model można dointerpretowywać w jedną stronę bądź w drugą stronę. Ale moim zdaniem na podstawie tego, co powiedziałem, no nie ma chyba podstaw, żeby interpretować to relatywistycznie. Mnie się wydaje, że jest przekaz chrześcijański, jeśli mówimy o chrześcijaństwie. Natomiast jest oczywiście problemem, czy myśmy go w odpowiedni sposób wyartykułowali już w tej doktrynie, którą posiadamy, czy też powinniśmy dopuścić, że są możliwe jeszcze jakieś zmiany, jakieś ruchy interpretacyjne, które ten przekaz lepiej uchwycą. Jeżeli to tak ująć, to w żadnym razie to nie ma nic wspólnego z żadnym relatywizmem. No i to właściwie jest też i odpowiedź na to pierwsze pytanie, to jest ta zmiana paradygmatu z metafizycznego na ewolucyjny. No ja wyraźnie powiedziałem, że według mnie to co myślę człowiek religijny musi zachować, to jest przekonanie o pewnej stabilności. I to są dogmaty, to jest pewna doktryna, która jest stabilna. To jest potrzebne wszędzie, w rodzinie, w każdej społeczności, w każdej wspólnocie. Natomiast moje pytanie brzmiało tak, czy ta stabilność musi być opisywana jako absolutna niezmienność? To było moje pytanie. I moja odpowiedź była negatywna. Znaczy nie musimy tego opisać jako absolutną niezmienność. Tylko tyle. Z tego powodu twierdziłem, że ten model czyni zadość zarówno naszej potrzebie stabilności, jak i wymiany różnych przekonań, które są po prostu faktem. Bo to tylko ślepy nie widzi, że one następują. Prawda? Te dwie rzeczy moim zdaniem muszą być ze sobą jakoś spięte i na tym polegała moja propozycja. A że one rzeczywiście wymagają pewnych reinterpretacji, to się zgadzam. Natomiast część tych reinterpretacji ja bym po prostu uznał nawet za korzystne dla naszego sposobu rozumienia religii.
Ja chciałem zaproponować taki zarzut z perspektywy podmiotu, bo wychodzimy od perspektywy podmiotu. No więc jeżeli zakładamy, że te negocjacje cały czas się toczą, tak, to znaczy, że ta doktryna może być codziennie zmieniana, codziennie w cudzysłowie oczywiście, znaczy no zakładamy możliwość, tak, no, że mogą się toczyć negocjacje, to jeżeli tak, to dochodzimy do paradoksalnej sytuacji, że podmiot dzisiaj nie wie, czy jutro będzie chciał być chrześcijaninem, bo nie może powiedzieć, co chrześcijaństwo będzie głosiło jutro. Nie może podać absolutnej listy tego, co chrześcijaństwo głosi. Wydaje się, że to nie jest stabilna względna stabilność. To jest niestabilność. Tak? Znaczy, mówię, że dzisiaj jestem chrześcijaninem, ale nie mogę zagwarantować, że jutro nim będę, bo wszystko się może zmienić. I czy to ma sens, takie mówienie o przekonaniach religijnych w taki sposób?
Proszę Państwa, może zrobimy głosowanie. Kto z Państwa jest pewien, czy za rok będzie miał dokładnie te same przekonania religijne jak dzisiaj? Ja nie rozumiem tego argumentu. No, znaczy, jest rzeczą oczywistą, znaczy ja nie mogę dzisiaj tego powiedzieć. Jest wielu ludzi, którzy zmienia również swoje przekonania. To jest empiryczna dana. Część ludzi odchodzi, część jest zawiedzionych, część ma wątpliwości doktrynalne, część inne jeszcze wątpliwości, prawda? To jest po prostu fakt empiryczny, prawda? Natomiast oczywiście pobożnym życzeniem jest, żeby to było już tak, że jest stabilne i żebyśmy my mieli pewność, że do końca życia już pozostaniemy. Ale takiej psychologicznej pewności nikt nie ma. Nawet te osoby, niestety, które są w habitach. Bo zdarza się, że nawet ktoś, kto jest w habicie, uważa się za człowieka bardzo gorąco wierzącego obecnie, miewa wątpliwości i odchodzi od... I to są fakty empiryczne. Więc ja myślę, że to nie jest... Ten argument po prostu jest...
Jeżeli mogę dodać tylko, o co mi chodziło, to czyli wydaje mi się, że inne sytuacje, kiedy ja mam listę pewnych konkretnych konkretnych rzeczy, w które powinienem wierzyć jako wierny pewnej religii, i się teraz zastanawiam, czy ja mogę w te rzeczy uwierzyć, w pewną konkretną listę, a inną rzeczą jest założenie możliwości, że ta lista może się zmienić.
Czy to, to jest prawda. Oczywiście, że tak, ale problem polega na tym, że dynamika życia społecznego polega na tym, że jest jedno i drugie. Jeżeli weźmiemy, popatrzymy na chrześcijaństwo w wieku XX, to mamy takie wydarzenie jak Sobór Watykański II. Różnie można to interpretować, ale wiedzą dobrze Państwo, że wśród teologów jest spór również co do opisu tego, co tam się zdarzyło. Część powie, że część absolutnie nie zgodzi się na opis, że tam zaszły jakiekolwiek zmiany, a część powie, że to były oczywiście bardzo radykalne zmiany, które poszły za daleko. Tu ma Pan przykład pewnej zmiany w obrębie wspólnoty, która właśnie na tym polegała. Czy ta zmiana była na tyle radykalna, żeby powiedzieć, że ludzie przed Soborem Watykańskim to byli w ogóle inni chrześcijanie, inni katolicy niż dzisiaj? Moim zdaniem nie. Ta stabilność jest zachowana i w nazewnictwie, i ona jest słusznie zachowana. Ale zmiany nastąpiły. I ja nic innego w moim modelu nie starałem się przedstawić, jak tylko właśnie zrozumieć, czy objąć tego typu sytuacje, które moim zdaniem są sytuacjami naturalnymi, z którymi mamy do czynienia zarówno w dłuższych okresach czasowych, jak i w krótszych.
Są takie jeszcze inne przykłady, panie profesorze, które są bardziej dramatyczne. Jestem w kościele, w którym mi na dzień przygłosują, że nie ma piekła, że nie ma nieba. Nie? Przykład historycznie znaczący, bo coś takiego miało miejsce w kościele anglikańskim. Jak wtedy bym zawodnym człowiekiem optował, że ja chciałbym być w takiej wspólnocie, która ma doktrynę stałą, tak? Stabilną, w której nagle te ważne elementy tej doktryny nie zostaną przegłosowane z dnia na dzień, że się mają zmienić. Tak?
Ale
demokratycznie się ustali, że nie ma jakiejś rzeczywistości eschatologicznej na przykład.
Czy ja wiem, ale ja bym prosił, czy nie sugerować, że ja coś takiego głoszę. To znaczy, chcę jeszcze raz powtórzyć, że według mnie, ja wygłosiłem taką tezę, że w systemie naszych przekonań religijnych są takie przekonania, które są są przekonania, które, jak to określiłem, którym powinniśmy dać podwójną albo potrójną ochronę. I według mnie to jest i psychologicznie zrozumiałe, i pragmatycznie racjonalne. Mnie się wydaje, że mój Kościół ma prawo do utrzymania tej doktryny, ma prawo. Ale ma prawo ze względu na to poczucie stabilności. Prawda? Natomiast są być może takie momenty, w których trzeba dokonywać również i pewnych reinterpretacji dotyczących tego. Moim zdaniem takie reinterpretacje zawsze były dokonywane i one w przyszłości prawdopodobnie też będą się dokonywały. Ja nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Mnie się wydaje, że to jest po prostu normalny proces. Moją potrzebę stabilności to spełnia. Prawda? Ja nie wyobrażam sobie, żeby w Kościele katolickim kiedykolwiek zdarzyła się sytuacja, żeby nas poproszono o głosowanie, czy istnieje niebo, czy piekło. Prawda? Myślę, że nasz Kościół jest mądrzejszy niż tamten, prawda? Pod tym względem. Ale wydaje mi się, że w powolny sposób możemy dyskutować, prawda, w długich okresach czasowych nad różnymi zagadnieniami, na przykład takimi jak cuda. Znaczy, mnie się wydaje tak, że tą postawę, którą ja tutaj jakoś staram się Państwu zaprezentować, można nazwać albo powiedzmy umiarkowanie liberalną, albo umiarkowanie konserwatywną. Gdyby Państwo zapytali mnie o preferencję, której nazwy chciałbym użyć, to raczej wolałbym umiarkowanie konserwatywną niż umiarkowanie liberalne. Raczej bym zgłosił taką, powiedziałbym tak, że mamy prawo do ochrony pewnych centralnych przekonań, z czego nie wynika, że one są całkowicie nienaruszane. Więc dlatego trochę się oburzam na takie interpretowanie mnie, raczej przesuwanie mnie w tą stronę, tak powiem, skrajnie liberalną, bo to nie była moja intencja i mam nadzieję, że to też nie wynikało z tego, co powiedziałem.
Mateusz, przepraszam, ksiądz profesor.
Więc ja muszę się przyznać, że jestem raczej na fali tej tutaj prelegenta. Najpierw sprawa tej interpretacji. Otóż ja jestem w tej chwili w trakcie szukania rozwiązania, mianowicie interesowałem się zawsze Arystotelesem i wiem, że Arystoteles mówił o 10 kategoriach, substancja i 9 przypadłości, a z biegiem czasu analizując Arystotelesa stwierdziłem, że te przypadłości mi się rozpływają i w końcu giną i mgła. Została mi tylko substancja i być może jakaś jedna przypadłość. Ale wiadomo, że Święty Tomasz i dalej potem tradycja mówi o transubstancjacji, czyli przypadłości zostają, substancja znika. No ale jeżeli mi zniknęły przypadłości, to mi zniknęła transubstancjacja. Ja w tej chwili szukam jakiegoś rozwiązania, wierząc w obecność Pana Jezusa w Eucharystii, tutaj dla mnie to jest dogmat i niepodważalny. Cuda eucharystyczne jeszcze mnie bardziej przekonują, że jest Pan Jezus obecny, ale transubstancjacja, wystarczy przeczytać leksikon Theologie und Kirche i oni mówią tak, że to różnie bywa, bo nie wiadomo, co to jest substancja, a co to, a to jest takie. I oczywiście transfinalizację też odrzucam, bo to też nie ma sensu. Natomiast szukam innego rozwiązania, na przykład mówię może jakaś transmaterializacja, że na przykład substancja, forma zostaje, może materia znika i tam Pan Jezus wtedy wchodzi. To jeszcze nie wiem, dopiero szukam. Ale uważam, że w tej chwili na przykład jest potrzeba takiej interpretacji nowej. Nie jest to rozwalenie dogmatu, bo ja wierzę nadal w obecność Pana Jezusa, ale szukam, ponieważ zmieniła mi się ta perspektywa arystotelesowsko-tomistyczna, no szukam jakiejś innej.
Dziękuję bardzo. Księdzu profesorowi. Mateusz, jeszcze chcesz, tak? To już może ostatni głos. A jeszcze Ryszard.
Ja mam takie pytanie do drugiego wykładu. W przerwie rozmawiałem z ojcem Grzegorzem Krzanowskim. Chciał takie pytanie zadać. Nie ma go, więc ja może je zadam i potem podbiję właśnie, że tutaj pan profesor mówił, że uznaje właśnie za podstawowe doświadczenie religijne, takie osobiste. Tylko, że właśnie tak jak ojciec właśnie Krzanowski mówił, no to wydaje się, że James mówi o jakichś geniuszach religijności. Bo tak z życia, jak obserwujemy właśnie wiele ludzi wierzących z różnych religii, no to oni no mają indywidualne doświadczenie religijne, ale to wszystko jest utkane tak naprawdę z właśnie z form danej przez wspólnotę, na przykład przez całe życie modlą się, nie wiem, nauczonymi modlitwami, prawda, odmawiają Ojcze Nasz, to jest ich sposób modlitwy, trudno im odmawiać, prawda, autentycznej religijności. Właśnie jak to jest z nimi, to było pytanie ojca Grzegorza, ale ja bym je podbił, bo to by można też mówić, że ta taka dojrzała religijność to jest właśnie tych mistrzów, jest przede wszystkim właśnie oparta na osobistym doświadczeniu religijnym. No, a wydaje mi się to takie nieoczywiste, na tyle ile znam właśnie wielkie religie, ponieważ doświadczenie wspólnoty jest warunkiem, na przykład w chrześcijaństwie jest sine qua non w ogóle doświadczenie religijnego, bo na przykład chrzest jest właśnie doświadczeniem, które przychodzi przez wspólnotę. Wyznanie wiary w islamie, obrzezanie w judaizmie to są doświadczenia właśnie wspólnotowe. Tak samo właśnie wszystkie te najważniejsze momenty właśnie w chrześcijaństwie, doświadczenie sakramentów to jest doświadczenie wspólnotowe. Więc to mi się wydaje, że jeśli że doświadczenie to wspólnotowe, indywidualne to jest jak awers i rewers tak naprawdę doświadczenie religijnego. Nie jest tego się w stanie oddzielić i powiedzieć, które jest ważniejsze, które jest mniej ważne. I w związku z tym wtedy tak jeśli rozmawiamy o tej negocjacji doktryny wiary, no to jakby przykład, porównywanie na przykład postanowień Soboru Watykańskiego II do moich osobistych postanowień wydaje mi się nieadekwatne, dlatego że trochę inny status ma wtedy orzeczenie Soboru, które jest pewną właśnie instytucją, głosem wspólnoty całej i o doktrynie, bo z tym, że doktryna w jakiś sposób się rozwija, to myślę, że to jest oczywiste, bo po prostu no, wiadomo, pojawiały się w ciągu historii nowe dogmaty, których nie było, to jest moim zdaniem oczywiste, ale one powstają jakoś, one są zakorzenione we wspólnocie. Nie widzę takiego uzasadnienia, jak chrześcijanin taki pojedynczy, chcąc dalej się nazwać na przykład właśnie katolikiem, mogły formułować też takie doktryny.
Tak.
Gdy chodzi o Jamesa, to oczywiście zgoda. Tak, on tę rzecz ujmował, ale ja chcę przypomnieć zdanie z tego wykładu. Ja tutaj się powiedziałem tak, że nie zgadzam się z Jamesem w dwóch kwestiach. Co do tego, że doktryna w ogóle nie jest ważna i nie zgadzam się i podkreśliłem swoją różnicę odnośnie do tej kwestii indywidualności. James rzeczywiście uważał, że najważniejsze są doświadczenia indywidualne, doświadczenia religijne takich geniuszy religijnych. Natomiast ja, powołując się na niego, wyinterpretowałem to w ten sposób, że z mojej perspektywy najważniejszy jest fakt, metafizyczny fakt indywidualności. To jest coś zupełnie innego. I ja rzeczywiście w tym swoim wykładzie starałem się trochę głosić pochwały jednostkowości i robiłem to świadomie w opozycji do bardzo dominujących w ciągu ostatnich dziesiątków lat tendencji, które moim zdaniem poszły za daleko w stronę jakby rozpuszczania jednostkowości we wspólnotowości. No to, bo ja się zgadzam, to jest troszkę tak jak rewers i awers, ale ma znaczenie, który z nich bardziej wyeksponujemy. Ja tutaj specjalnie dałem ten przykład Taylora z kibicowania. Prawda? To jest znakomity przykład, w którym jakby ta jednostkowość całkowicie się topi. Ona się, to jest takie doświadczenie prawie panteistyczne, prawda? Czyli jesteśmy zatopieni nie tyle w całości rzeczywistości, ale no nie wiem, w tym rozśpiewanym stadionie. Prawda? Ta indywidualność ginie. I dałem przykład tej modlitwy na stadionie, która pokazuje, że mimo naszego uczestnictwa we wspólnocie, prawda, my nie tracimy naszej indywidualności. Moim zdaniem ma ojciec absolutną rację. To jest jak awers i rewers, ale jest rzeczą istotną, żeby większy nacisk położyć na tę stronę, która jest właśnie ową indywidualnością. Taka była tutaj moja myśl. Natomiast to, że dojrzała religijność zawsze jakoś wiąże się ze wspólnotą, oczywiście to jest prawda, tylko proszę zauważyć, że tutaj jest znowu tak jak awers i rewers. To nie jest tak na przykład w zakonie czy w jakiejkolwiek społeczności, że wspólnota działa niezależnie od jednostek. To zwykle jest tak, że jednostka podejmuje pewną decyzję, której wspólnota musi się podporządkować, prawda? Ta wspólnota oczywiście może wpływać na te decyzje, ale te jednostki mają również tutaj dość istotne znaczenie. Mnie chodziło o to, żeby wyeksponować rolę jednostki, bo ostatecznie w takim ujęciu chrześcijańskim to my indywidualnie stajemy przed Bogiem. Prawda? Indywidualnie stajemy przed Bogiem. I to jest ten moment, wydaje mi się, powinien nam towarzyszyć, gdy zastanawiamy się nad podmiotem, właściwym podmiotem życia religijnego. Ja muszę powiedzieć, z wielkim szacunkiem i z wielką patrzę właśnie na zakon dominikanów. Bo gdy się jest tutaj, to jaka myśl tutaj mnie uderza? No, że jesteście wspólnotą, mocną wspólnotą, ale wspólnotą mocnych indywidualności również.
I założyciela.
Założyciela, ale weźmy choćby na przykład patrona tych wykładów. Poglądy patrona tych wykładów to są takie, że nie jeden prowincjał mógłby go chyba wyrzucić z zakonu, prawda? Dominikanie cenią sobie tę indywidualność i wspólnotowość zarazem. Mnie się wydaje, że to jest niezwykle cenne i że akurat wasz zakon świetnie te dwie strony, awers i rewers, realizuje. Ale myślę, że obydwaj moglibyśmy wskazać na wiele takich wspólnot, także katolickich, gdzie ta indywidualność nie jest w odpowiedni sposób szanowana i gdzie ona stapia się w jakąś wspólnotowość, która razem daje jakiś chory obraz religijności. Moim zdaniem Taylor nie dostrzega wystarczająco ostro tego rodzaju zagrożenia, prawda? A James, eksponując tę jednostkowość, według mnie lepiej uchwytuje to, co jest istotne.
Także ostatni głos, profesor Mordarski.
Ostatnio negocjacyjny, bo tak przyszło mi do głowy, rozmawiając z profesorem Ziemińskim. Pan profesor się deklarował, że chce być rozumiany jako taki konserwatysta umiarkowany. Więc no, wyobraźmy sobie tak, że to, co pan profesor proponuje, to jest bardzo ciekawy projekt polityczny.
no bo ja jestem filozofem polityki, więc tak, że tak powiem, od razu to czuję. Otóż, proszę Państwa, no to jest, że tak powiem, trochę zrobienie kroku, podanie ręki ateistom, prawda? I teraz tak, jeżeli oni nie przyjmą tego gestu, to my będziemy o nich mogli mówić, to wy jesteście fundamentaliści. A Dennett na przykład, czy Dawkins, to teraz tak nazywają wierzących, prawda? I ciągle ich przezywają. A pan profesor ma taką propozycję bardzo, można powiedzieć, makiaweliczną, prawda? Że my po prostu nie będziemy rezygnować z tego, co jest trzonem naszej doktryny, a trochę tam ponegocjujemy w tych didaskaliach, prawda? No bo tu możemy rezygnować trochę, prawda? Praktykę możemy trochę zmienić, prawda? Jak nie chcą, żebyśmy klęczeli, będziemy stali, prawda? I tak dalej. Natomiast oni muszą, a od nich będziemy wymagać tak, no dobra, a wy teraz uwierzcie, prawda? No bo oni też muszą w tych negocjacjach jakąś dobrą wolę wykazać, prawda? Więc z perspektywy politycznej, tak myślę, to jest świetna rzecz. Jeżeli to się uda, no to można powiedzieć, to będzie wielkie i ciekawe dzieło.
Dziękuję bardzo.
Nie, no, ja nie miałem na myśli takich taktycznych jakichś spraw, po prostu chciałem teoretycznie tę rzecz rozpatrzyć. Natomiast jeśli już tutaj by nawiązywać do jakichś bohaterów historycznych, to zamiast Machiavellego może bym wolał, żeby na przykład Ratzingera wymienić. Ratzingera, który właśnie z ateistami rozmawiał, który dyskutował z nim, zanim został papieżem, odbyła się wielka taka debata w Ratyzbonie, zdaje się tak, z jednym z takich ateistów niemieckich, z Habermasem. I myślę, że w ogóle w świadomości biskupów, kardynałów jest obecnie dyskusja z ateizmem jest jednym z priorytetów. Ja, proszę Państwa, nie dalej jak parę miesięcy temu uczestniczyłem w Warszawie w takim wydarzeniu, które nazywa się Dziedziniec Dialogu. Prowadziłem tam taką debatę z, głównie to byli fizycy, ale też i biologowie, ateiści. Ateiści w większości. Dwóch ateistów, dwóch teistów. I kto był trzeci, kto zapraszał ich? Kardynał. Kardynał Ravasi. Kardynał Ravasi sponsorował to, znaczy przygotowywał to na gruncie polskim kardynał Nycz. No to by się jeszcze 20 lat temu nie zdarzyło. Z jakiego powodu to się zdarza? No, ja uważam, że po prostu dzisiaj już tego nie... Myślę, że jest poczucie, że nie można ignorować już tej grupy osób. I no, może za tym się kryją jakieś takie taktyczne sprawy, że no, jak oni będą z nami rozmawiali, to troszkę zmiękną, prawda? Ale mnie się wydaje, że to nawet nie ze względu na taką taktykę trzeba z nimi rozmawiać. No po prostu musimy spróbować ze sobą dialogować. Poinformować siebie o tym, jak widzimy świat. Może coś z tego wyniknie. Prawda? To są dość niespodziewane takie wyniki. Ja muszę powiedzieć, uczestniczyłem w tym dziedzińcu dialogu i jasne, że nie doszło do jakiegoś uzgodnienia stanowisk. Kto był ateistą, pozostał ateistą. Kto był teistą, pozostał teistą. Ale muszę powiedzieć, że nawiązała się pewna nić sympatii, że ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, że gdy byliśmy później na kolacji u kardynała Nycza, to nie było tej agresji, którą się spotyka u ludzi, którzy nigdy się ze sobą nie spotykają i kierują się w myśleniu o sobie wyobrażeniami, jacy to ci drudzy są głupi i niemoralni. Prawda? Tego nie było. Mnie się wydaje, że po prostu tak w tej chwili wygląda świat i musimy to robić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie panu profesorowi, wszystkim uczestnikom wykładów, bo to już teraz nadszedł czas, żeby zamknąć wykłady. I wszystkim bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować. Tylko chciałem zapowiedzieć, że w przyszłym roku wykład imienia Bocheńskiego, jeszcze nie wiemy kiedy się odbędzie, ale wiemy, że wygłosi go pan dr Marcin Iwanicki. Także w przyszłym roku wykłady Bocheńskiego, ten właśnie wykład sobotni będzie prowadził pan dr Marcin Iwanicki. Już wszystkich chciałem serdecznie na ten wykład zaprosić. I szóste wykłady otwarte z teologii naturalnej imienia Bocheńskiego uważam za zamknięte.